3 sierpnia 1946 roku. Dokładnie 60 lat temu. Więzienie w Gdańsku. Na terenie więzienia odbywa się rozprawa przed Wojskowym Sądem Rejonowym. Przed sądem staje dziewczyna, lat 17. Po niespełna dwugodzinnej rozprawie skazana na karę śmierci. Sanitariuszka Armii Krajowej.
Jak trudno umierać, gdy naście masz lat. Jak trudno zaśpiewać piosenkę, gdy sponka dopiero rozwijasz się w kwiat. Ze śmiercią wędrując pod rękę, jak trudno umierać, gdy naście masz lat. Dopiero się zrywasz do życia, a tam za murami zieleni się las, a zegar tak szybko odmierza ci czas. I tyle jest dróg do przebycia. Jak trudno jest żyć, gdy naście masz lat, a w sercu nie goją się blizny, gdy groby kolegów, poezja i stal, to szańce ostatnie ojczyzny. Jak trudno jest żyć, gdy naście masz lat i tyle do życia masz pytań, a ktoś zasiekami podzielił twój świat i drogi do domu nie widać zza krat, a serce nabrzmiało goryczą. Ze śmiercią pod rękę, ostatni już raz przemierzam więzienny korytarz. Bądź zdrowa, ojczyzno, ja muszę już spać, by wreszcie się wzbudzić do życia.
Drodzy Państwo, wzruszająca poezja wyśpiewana tutaj w studio Radia Maryja i wprowadzenie, rozpoczynamy nasze rozmowy na temat bohaterów Rzeczpospolitej Polskiej. Tych bohaterów, których, no można by powiedzieć, według jednych bezpowrotnie straciliśmy, bo zostali zamordowani. Wielu z tych bohaterów nawet do dzisiaj nie znamy miejsca pochówku. Ale tych bohaterów, których mamy, bo o nich wiemy, bo o nich teraz możemy mówić, rozmawiać, bo poznajemy różne dokumenty i ta wielka historia Polski, choć tak stosunkowo niedawno dziejąca się, może być naszym dziedzictwem, naszą własnością i może nas inspirować do tworzenia teraźniejszości i przyszłości równie wielkiej. W naszym studiu, w studiu Radia Maryja, witam bardzo serdecznie gości z Gdańska, z gdańskiego oddziału Instytutu Pamięci Narodowej. Jest z nami pan Piotr Szubarczyk z Biura Edukacji Publicznej oddziału gdańskiego IPN, autor publikacji, także i w naszym dzienniku, publikacji poświęconych bohaterskiej sanitariuszce Armii Krajowej INCE. Jest z nami pan dr Piotr Niwiński z Biura Edukacji Publicznej gdańskiego IPN-u, znawca historii Wileńskiej Armii Krajowej.
Dobry wieczór.
Oraz pan Andrzej Kołakowski z Gdańska, gitarzysta, śpiewak, autor, wykonawca piosenek o tematyce historycznej,
który... Nie będzie powiany Chrystus.
Na wieki wieków, amen. Witam serdecznie panów i zapraszam, bardzo proszę nam tego wieczoru, którym przypada ta tragiczna, ale wielka rocznica, 60. rocznica bohaterskiej śmierci młodej sanitariuszki Inki Danuty Siedzikówny, która została zamordowana z wyroku komunistycznego sądu wojskowego. Miała 18 lat. Proszę, aby panowie nam poprzez dokumenty, wspomnienia i także poezję opowiedzieli o tej wielkiej postaci.
Jest takie zdjęcie wykonane na Podlasiu, na skraju Puszczy Białowieskiej, w ostatnią niedzielę sierpnia 1939 roku. Rodzina leśniczego Wacława Siedzika. Wacław Siedzik, jego żona, która serdecznie przytula do siebie swoją córkę Danusię, lat 11, obok siostry Danki, najmłodsza Irenka i rok starsza od Danki Wiesia. Jest jeszcze na tym zdjęciu babcia, kochana przez całą rodzinę, matka Wacława Siedzika. To zdjęcie wydaje mi się alegorią polskiej rodziny. Rodziny, która tyle wycierpiała w czasie wojny. Uśmiechają się, ale na twarzy jest jakby przeczucie nadchodzącego zła, nieszczęścia. Bo też losy wojenne będą takie, że Wacław Siedzik w lutym 40 roku po aresztowaniu przez NKWD zostanie pierwszym wielkim transportem wywieziony na Sybir. Cudem przeżyje obóz pracy, będzie miał jeszcze tyle sił, by dotrzeć do armii generała Andersa. Będzie z tą armią ewakuowany w lecie 42 roku, ale już dalszych trudów tej tułaczki nie wytrzyma. Jest pochowany na cmentarzu polskim w Teheranie. Mało kto z Polaków wie, że w Teheranie jest wielka polska nekropolia z tego czasu. Jego żona podjęła walkę z okupantem, należała do siatki terenowej Armii Krajowej. Aresztowana przez gestapo, torturowana w śledztwie, pobita straszliwie. Zostanie wywieziona gdzieś do lasu pod Białymstokiem i tam zamordowana, pochowana w nieznanym miejscu. Córka, którą tak czule przytula na tym zdjęciu, Danusia, będzie miała 16 lat zaledwie, kiedy przejdzie front. Jako 16-latka złoży przysięgę w Armii Krajowej, taką samą przysięgę jak ta, którą składała matka. Zostanie sanitariuszką. Aresztowana przez NKWD UB w czerwcu 45 roku w Narewce, znajdzie się w konwoju wraz z innymi aresztowanymi, w konwoju, który był prowadzony do Hajnówki. W czasie tego konwoju patrol Armii Krajowej zaatakuje ubeków i Danka ucieknie z tego konwoju. A potem, rok później, pojawi się jako sanitariuszka 5. Wileńskiej Brygady Armii Krajowej majora Zygmunta Szendzielarza, pseudonim Łupaszko. Wielu Polaków, zwłaszcza młodych Polaków, dziwi się, jak to Armia Krajowa rok później, w roku 1946, przecież wiedzą z lekcji historii, że 19 stycznia 1945 roku komendant Armii Krajowej rozwiązał tę formację. Tylko mało kto wie, jaka była treść tego ostatniego rozkazu. Żołnierze sił zbrojnych w kraju, postępująca szybko ofensywa sowiecka doprowadzić może do zajęcia w krótkim czasie całej Polski przez Armię Czerwoną. Nie jest to jednak zwycięstwo słusznej sprawy, o którą walczyliśmy od roku 1939. W istocie bowiem, mimo stwarzanych pozorów wolności, oznacza to zmianę jednej okupacji na drugą, przeprowadzoną pod przykrywką tymczasowego rządu lubelskiego, bez wolnego narzędzia w rękach rosyjskich. Taka była diagnoza generała brygady Niedźwiadka, Leopolda Okulickiego, tego, który potem stanie przed sowieckim sądem w Moskwie wraz z innymi przywódcami Polskiego Państwa Podziemnego. To była diagnoza, ale potem pojawia się właściwy rozkaz. Rozkaz, o którym potocznie mówimy rozwiązanie Armii Krajowej, czyli jak gdyby akt kapitulacji, zakończenia walki. A jednak generał Okulicki w tym rozkazie opublikowanym w biuletynie informacyjnym Armii Krajowej pisał: żołnierze Armii Krajowej, daję wam ostatni rozkaz. Dalszą swą pracę i działalność prowadźcie w duchu odzyskania pełnej niepodległości państwa i ochrony ludności polskiej przed zagładą. Starajcie się być przewodnikami narodu i realizatorami niepodległego państwa polskiego. W tym działaniu każdy z was musi być dla siebie dowódcą. W przekonaniu, że rozkaz ten spełnicie, że zostaniecie na zawsze wierni tylko Polsce oraz by wam ułatwić dalszą pracę, z upoważnienia pana prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zwalniam was z przysięgi. Wierzę głęboko, że zwycięży nasza święta sprawa, że spotkamy się w wolnej i demokratycznej Polsce. Zwalniam was z przysięgi, ale jednocześnie dalszą swą pracę i działalność prowadźcie w duchu odzyskania pełnej niepodległości państwa. Generał Okulicki w tej sytuacji politycznej, która wówczas była, dawał możliwość wyboru formy walki. Jedni z naszych rodaków uważali, że można liczyć na te zapowiadane także przez aliantów wolne wybory w Polsce, które okazały się zresztą fikcją, bo to były wybory na modłę sowiecką. Inni uważali, że ten rozkaz oznacza kontynuację walki zbrojnej. Różne były drogi, różne były wybory. Dla 16-letniej dziewczyny, która straciła w czasie wojny matkę za sprawą gestapo, która straciła ojca za sprawą NKWD, dla 16-letniej dziewczyny sprawa była jasna. Jeśli będą ludzie, którzy chcą walczyć, to ja, sanitariuszka Armii Krajowej, będę dalej sanitariuszką Armii Krajowej. I ta dziewczyna z tego konwoju NKWD-owsko-ubeckiego została odbita przez patrol Armii Krajowej. Tak miało być. Mój kolega dr Piotr Niwiński powie o ludziach, którzy wówczas pomogli Dance Siedzikównie, o ludziach, którzy postanowili dalej walczyć.
Historia 5. Wileńskiej Brygady zaczyna się jeszcze na Wileńszczyźnie, na kresach północno-wschodnich Rzeczpospolitej, kiedy to w 1943 roku rozpoczęła tam działalność partyzantka polska. Partyzantka, jedna z pierwszych oddziałów partyzanckich Polskiego Państwa Podziemnego pod dowództwem porucznika Antoniego Burzyńskiego Kmicica. Ten oddział partyzancki bardzo szybko rozbudował się do dość znacznych rozmiarów. Z 7 ludzi, którzy wyszło w pole, wkrótce stał się ponad 300-osobowym oddziałem i bardzo szybko też znalazł się w konflikcie z działającą na tamtych terytoriach tak zwaną partyzantką sowiecką. Mówię tak zwaną, ponieważ często działalność maruderów, uciekinierów, żołnierzy z rozbitych jednostek Armii Czerwonej zakrawała na pospolity bandytyzm. Nie interesował ich los miejscowej ludności. Starali się przetrwać. W późniejszym okresie te oddziały były wykorzystywane do działań sabotażowych i dywersyjnych, ale w dalszym ciągu bardzo okrutnie postępowały wobec miejscowej ludności. Aby to ochronić polską ludność, aby zaprzestać tej działalności. Między innymi dlatego powstał oddział Kmicica. Początkowo wydawało się, że ten porozumienie zaistnieje. Polscy partyzanci i sowieccy partyzanci pobudowali bazy niedaleko siebie, wspólnie działali. Wydawało się, że może istnieć coś takiego jak współpraca polsko-sowiecka. Jednak już po pół roku okazało się to mitem. Z Moskwy nadeszły rozkazy nakazujące likwidację polskiego oddziału, który został rozbity w sierpniu 1943 roku w sposób bardzo, bardzo tragiczny. Rozstrzelano całą kadrę dowódczą, wymordowano część oddziału, resztę wcielono bezpośrednio, przymusowo do partyzantki sowieckiej. I z tej partyzantki sowieckiej części tych ludzi udało się uciec. Wtedy na tym terytorium pojawił się wysłannik komendy okręgu, który miał wcześniej przejąć dowództwo nad oddziałem porucznika Kmicica jako doświadczony przedwojenny oficer, mistrz Polski w jeździectwie, bohater kampanii jesiennej 1939 roku, kawaler orderu Virtuti Militari, major Zygmunt Szędzielarz, który przyjął wtedy już pseudonim Łupaszko. Dotarł on do polskiego oddziału w momencie jego rozbicia. Przejął pieczę nad resztką tych żołnierzy i starał się dalej prowadzić ich do boju. W latach 43-44 wielokrotnie próbował jeszcze nawiązać kontakt z sowiecką partyzancką. Dochodziło nawet do podpisywania porozumień, które były jednak natychmiast niszczone przez stronę sowiecką. Pomny tych doświadczeń w 44 roku wahał się bardzo co do słuszności postępowania Komendy Głównej Armii Krajowej, Komendy Okręgu Armii Krajowej, nakazującej wykonanie tak zwanego planu burza. Planu burza, który na Wileńszczyźnie miał przyjąć formę operacji Ostra Brama, czyli wyzwolenia własnymi siłami z rąk niemieckich Wilna przed wejściem armii sowieckiej. Zgromadzenie pod Wilnem wielu tysięcy partyzantów na tamtym terenie miało być symbolem potęgi Polski, miało być pokazaniem, iż Polacy są gospodarzami tej ziemi. Major Łupaszko wątpił w szczerość intencji sowieckich, sądził, że może zakończyć się to tragicznie i po rozmowie z komendantem okręgu wileńskiego, podpułkownikiem Aleksandrem Krzyżanowskim Wilkiem, swoje wątpliwości wyraził. Pułkownik Krzyżanowski nie miał możliwości wydania mu rozkazu nieuczestniczenia w operacji Ostra Brama, ale mógł zrobić tylko jedno. Zaakceptował nieuczestniczenie w tej operacji oddziału 5 Brygady. W ten sposób major Łupaszko swoimi żołnierzami zaczął wycofywać się na zachód w kierunku centralnej Polski. Po drodze jego brygada została rozbita, ale dzięki jego przewidującej polityce większa część żołnierzy przedarła się na terytorium Białostoczyzny. Reszta wileńskich hakowców została otoczona przez wojska NKWD i, jak to szumnie nazywano, internowana, czyli po prostu wzięta do niewoli, potraktowania jako jeńcy wojenni. Przy czym proszę pamiętać, że nie miano wtedy świadomości, że ci jeńcy wojenni po paru latach wrócą do ojczyzny. Raczej w głowie kołatała się myśl znana nazwa Katyń, drugi Katyń prawdopodobnie, który możliwe, iż nastąpi. Major Szędzielarz odbudował swoją brygadę na Białostoczyźnie, podporządkował ją białostockiemu okręgowi Armii Krajowej, a następnie jej kontynuatorką, m.in. Zrzeszeniu Wolność i Niezawisłość, 1945 roku wykonał rozkaz ponownego rozwiązania brygady, ale nawiązał wtedy po raz kolejny kontakt z Komendą Okręgu Wileńskiego, który o dziwo w swojej masie ewakuował się z Wileńszczyzny na terytorium Polski Centralnej. Okręg Wileński, mimo rozbicia, mimo strat w operacji Ostra Brama, mimo późniejszego podstępnego aresztowania i ogromnego terroru, potrafił zorganizować sprawną siatkę przerzutową, która przerzuciła dziesiątki tysięcy ludzi przez kordon, przez powstały kordon, nową granicę na terytorium Polski Centralnej. Ci ludzie częściowo podjęli tutaj działalność konspiracyjną, wierni przysiędze. Dowódca, ostatni dowódca, komendant okręgu, pułkownik Antoni Olechnowicz, pseudonim Pochorecki, nawiązał kontakt z naczelnym wodzem na zachodzie i otrzymał rozkaz kontynuowania konspiracji. Jednocześnie, co ciekawe, zatwierdzono nazwę. Otóż Okręg Wileński Armii Krajowej miał w dalszym ciągu nazywać się Okręgiem Wileńskim Armii Krajowej bez żadnych dodatków, wolność, niezawisłość czy obywatelski. Jest to jak gdyby takie symboliczne przedłużenie działalności Armii Krajowej. Ten okręg rozpoczął działalność zbrojną w 1946 roku na Pomorzu. Wznowiono też działalność na Białostoczyźnie i Podlasiu. Oddziały partyzanckie walczyły na Mazurach, w Warmii. Podchodziły działania tych oddziałów, dochodziły do Pomorza Środkowego. Praktycznie cała północna Polska została objęta działalnością 5., a także i 6. Wileńskiej Brygady Armii Krajowej, podległych taktycznie majorowi Zygmuntowi Szędzielarzowi Łupaszce. Oddziały, które nieliczne, działające w małych grupach, nazywane zwyczajowo szwadronami, czasami 12-13 osobowych, wywoływały przerażenie i panikę władzy komunistycznej wszędzie tam, gdzie się pojawiały. I to nie, jak w późniejszym okresie zaczęto nazywać poprzez swoją bestialskość, czy poprzez swoje rzekome częste akcje rozstrzeliwania. Nie, w rzeczywistości te oddziały prawie w ogóle nie rozstrzeliwały funkcjonariuszy aparatu komunistycznego. Wyjątkiem byli funkcjonariusze Urzędu Bezpieczeństwa, których traktowano jak gestapowców, czyli jako członków organizacji ludobójczej. Jedynie rozbrajano posterunki, jedynie chłostano zbyt aktywnych działaczy partyjnych bądź konfidentów szkodzących miejscowej ludności. Przerażenie budził fakt, że te oddziały w ciągu na przykład jednego dnia były w stanie pojawić się w 7 miejscowościach i wszędzie tam wywołać entuzjazm ludności. Wszędzie tam zburzyć ten dwuletni trud, w cudzysłowie, władzy komunistycznej budowania swojego zaplecza. W 1946 roku na Pomorzu aparat bezpieczeństwa, aparat komunistyczny przeszedł kryzys. Bardzo wielu funkcjonariuszy Urzędu Bezpieczeństwa zachciało naraz odejść z tej służby, bojąc się o własne życie, bojąc się, że walka o władze komunistyczne nie ma już sensu. Tak więc były to bardzo skuteczne oddziały. Jednym z tych szwadronów dowodził porucznik Zdzisław Badocha, pseudonim Żelazny. Właśnie w jego szwadronie znalazła się Danuta Siedzik, Inka.
Jesteśmy 2 dni po rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego. Myślę, że wszyscy odczuwamy niedosyt, jeśli chodzi o potraktowanie tego tematu w mediach. Jeśli mówimy o Wileńskiej Armii Krajowej, to trzeba pamiętać, że operacja Ostra Brama w lipcu 1944 roku to było właściwie Powstanie Wileńskie. Jeśli dzisiaj różni mądrzy ludzie mówią, że można się było spodziewać, że Sowieci nie ruszą z prawobrzeżnej Warszawy na pomoc powstańcom, to możemy również zauważyć, że w Wilnie ruszyli, że doświadczenia były zupełnie inne. To była próba powstania. Warszawa to było to następne powstanie. I jest pewna jest pewna tutaj harmonia myśli, uczuć, nastrojów. Pewnie wielu słuchaczy Radia Maryja już słyszało taki słynny wiersz Józefa Szczepańskiego Ziutka, młodego żołnierza Powstania Warszawskiego, który 2 tygodnie przed śmiercią pisał takie słowa pokazujące tragedię, rozdarcie. Czekamy Ciebie, czerwona zarazo, byś wybawiła nas od czarnej śmierci, byś kraj nam przedtem rozdarłszy na ćwierci, była zbawieniem witanym z odrazą. Mamy tutaj tragedię i mamy paradoks, no bo czy zaraza może od czegoś wybawić? Czy zbawienie wita się z odrazą? Ale takie były nastroje polskich patriotów. Czekamy Ciebie, Ty potęgo tłumu zbydlęciałego pod swych rządów knutem, byś nas rozgniotła swym podkutym butem i nas zalała swych haseł poszumem. Już miesiąc mija od powstania chwili, łudzisz nas czasem swoich dział łoskotem, wiedząc, jak ciężko będzie znowu potem powiedzieć sobie, znowu z nas zakpili. Legła Twa armia zwycięska czerwona u stóp łuny jasnych płonącej Warszawy i ścierwią duszę syci bólem krwawym garstki szaleńców, co na gruzach kona. O, gdybyś wiedział, jak to strasznie boli nas, dzieci wolnej, niepodległej, świętej, wyszedłszy z jarzma wiekowej niewoli, skuwać się w pęta łaski Twej przeklętej. O, gdybyś wiedział, ojców naszych kacie, sybirskich więzień ponura legendo, jak Twoją dobroć wszyscy sławić będą, wszyscy Słowianie, wszyscy Twoi bracia. Takie słowa czytał Ziutek swoim kolegom na barykadzie powstańczej. A chłopcy z 5. Wileńskiej Brygady mieli swoją piosenkę, w której odzywają się podobne nuty i podobne myśli.
Powiem tylko, że tekst i muzykę tej piosenki przekazał nam były żołnierz 5. Brygady Wileńskiej, więzień Workuty, pan Henryk Sobolewski. Jeśli słucha nas teraz, serdecznie go pozdrawiamy.
Formowano nas w koszarach, nie zdobił nas żołnierski strój, nie spaliśmy na ciepłych narach, ale od razu poszli w bój. My to kresowiacy, chłopcy wileniacy, idziemy śmiało w bój. Za polski cześć, za honor swój. My to kresowiacy, chłopcy wileniacy, walczymy cały czas, choć mało nas, choć mało nas. Lejemy krew, cierpimy rany, lecz zawsze jest rozbity wróg. Radziusze, Bitki i Worziany, i więcej zwycięstw dał nam Bóg. My to kresowiacy, chłopcy wileniacy, idziemy śmiało w bój, za polski cześć, za honor swój. My to kresowiacy, chłopcy wileniacy, walczymy cały czas, choć mało nas, choć mało nas. I w każdym trudzie, w każdej biedzie, gdzie trzeba było walczyć nam, nasz wódz Łupaszko był na przodzie, a przed nim wiał czerwony cham. Kresowiacy, chłopcy wileniacy. Idziemy śmiało w bój za Polski cześć, za honor swój. My to kresowiacy, chłopcy wileniacy. Walczymy cały czas, choć mało nas, choć mało nas. Sowiety zgnieść i zgnębić Niemca to święty obowiązek nasz. Spełnimy go z całego serca, pełnimy tu na Kresach straż. My to kresowiacy, chłopcy wileniacy. Idziemy śmiało w bój za Polski cześć, za honor swój. My to kresowiacy, chłopcy wileniacy. Walczymy cały czas, choć mało nas, choć mało nas.
Zanim wrócimy do naszej Danki Siedzikówny, Inki, chciałbym, żeby dr Niwiński powiedział jeszcze coś o tej młodzieży wileńskiej, o ich formacji, skąd byli ci chłopcy i dziewczęta, o których Andrzej Kołakowski śpiewał w tej piosence z tamtego czasu. Jaka była, Piotrze, formacja tej młodzieży? Dlaczego ta młodzież gotowa była do walki do końca, nawet wtedy, kiedy wydawało się, że już nie ma żadnej nadziei, kiedy właściwie warunki polityczne były takie, że tylko się poddać i czekać na dalszy rozwój wydarzeń?
Przypomnieć trzeba przede wszystkim sobie fakt, iż Wilno, Nowogródek, Wileńszczyzna i Nowogródczyzna w czasie II wojny światowej stworzyły jedno z największych zgrupowań bojowych, zgrupowań partyzanckich. Według szacunków historyków w okresie operacji Ostra Brama uzbrojonych i w miarę jednolicie starano się to zachować, umundurowanych było blisko 16 tysięcy żołnierzy. Potężna armia, która już wcześniej, przed lipcem 1944 roku, przez kilka miesięcy tworzyła specyficzne republiki partyzanckie, gdzie panowała polska władza, powiewiały polskie chorągwie, gdzie polskiemu wojsku szyto jednolite mundury, gdzie naprawiano broń. Proszę pamiętać, że Kresy to rejon, gdzie nie docierały żadne zrzuty. Całą broń zdobyto w walce, w bezpośrednich bojach z wrogiem. Potężne zgrupowanie żołnierzy Armii Krajowych, które zostało potem podstępnie rozbite przez Sowietów. Wśród tych ludzi nie było nikogo z poboru. To sami ochotnicy. Proszę pamiętać, że Armia Krajowa nie była armią, która mobilizowała miejscową ludność. To byli tylko i wyłącznie ochotnicy. Wśród nich taką, można powiedzieć, specyficzną elitę tworzyli harcerze. Harcerze czy trzynastki wileńskiej Józefa Grzesiaka, czy jedynki, czy szóstki, to innych drużyn oczywiście, harcerze i harcerki, którzy w młodym wieku ruszyli do konspiracji, ruszyli do walki o Wilno, do powstania wileńskiego. To oni postanowili nie złożyć broni i to oni stanowili tą podstawę późniejszej działalności oddziałów majora Łupaszki. Szanowni Państwo, na Pomorzu szwadrony, sławetne szwadrony 5. Brygady liczyły kilkanaście osób. Kilkanaście osób, których przekrój wiekowy to 20 kilka lat. Dowódca, jeden z najwybitniejszych dowódców polowych, porucznik Zdzisław Badocha-Żelazny, miał 21 lat, kiedy osiągał największe sukcesy bojowe. To harcerze. To harcerze, którzy dzięki temu, że tak naprawdę nigdy nie byli w regularnym wojsku, mogli tą walkę prowadzić w sposób czysty i tak efektowne. To harcerze, których łączyła przyjaźń, ofiarność i oddanie, cnoty każdego harcerza. Kiedy w czasie jednych z bojów spotkaniowych pod Podjazami niedaleko Sierakowic szwadron Żelaznego natknął się na przeważające siły grupy operacyjnej UB, MO i KBW, nim żołnierze szwadronu Żelaznego mogli zająć pozycje bojowe, osłaniał ich, nie bacząc kompletnie na własne bezpieczeństwo, a dbając tylko o bezpieczeństwo kolegów, Henryk Kazimierczak, Czajka, harcerz, ich kolega z harcerstwa, który uważał, że poświęcenie własnego życia jest czymś naturalnym, aby uratować inne. Ich zaskakujące działania to działania harcerskie, nieobarczone regulaminem wojskowym. I ich serdeczność, ich żywiołowość, a przede wszystkim dyscyplina. Oddziały majora Łupaszki charakteryzowała dyscyplina, nie pruska, bezmyślna dyscyplina, ale dyscyplina wewnętrzna, przejawiająca się też na zewnątrz. Jednolite, czyste umundurowanie, nienaganne. Do tego pełne szykany wojskowe, meldowanie się, poranny apel, poranna modlitwa, dzień zaczynano i kończono modlitwą, modlono się przed każdym posiłkiem, zwracanie się do gospodarzy słowami dziękuję, przepraszam, proszę, czy zwykłe rozmowy bardzo stonowane i bardzo nienarzucające się tworzyły taką atmosferę ciepła wokół tych oddziałów, które były przyjmowane po początkowej nieufności, no, kiedy do wsi wkracza uzbrojony oddział wojska, nie wiemy, kto to jest, ale bardzo szybko żołnierze ci zdobywali sympatię. No, rzeczą istotną też jest oczywiście to, że oddziały te starały się przynieść jak najmniej cierpień miejscowej ludności. Zdawali sobie sprawę z tego, że za pomoc partyzantom, za pomoc podziemiu niepodległościowemu gospodarze będą prawdopodobnie musieli zapłacić za to przed Urzędem Bezpieczeństwa. Dlatego też prosili gospodarzy oczywiście, żeby zachowali wszystko w tajemnicy, ale do czasu, aby jakieś dwie, trzy godziny po odejściu oddziału poinformowali Milicję Obywatelską, Urząd Bezpieczeństwa o tym, że w moim domu przebywali bandyci, aby w ten sposób stworzyć legendę, że no, przetrzymywali mnie, nie mogłem, musiałem. To często znajduje odbicie w meldunkach. W rzeczywistości, kiedy rozmawiamy dzisiaj z tymi ludźmi, było zupełnie inaczej. Dodatkowym elementem było to, że te oddziały nie chciały narażać ludności, która wycierpiała tak wiele w czasie wojny, na dodatkowe koszty. Dlatego za żywność, za nocleg, za najpotrzebniejsze przedmioty starano się płacić. Oczywiście wtedy, kiedy gospodarz te pieniądze przyjmował. Dalej, za całe mienie, za które nie można było zapłacić, a które rekwirowano na potrzeby oddziału, zawsze, i to bezwzględnie zawsze, wystawiano pokwitowania. Pokwitowania żołnierskie, które po wolnej Polsce miały być honorowane i miały być rekompensowane. Oddziały, powtarzam raz jeszcze, charakteryzowała naprawdę wzorowa dyscyplina, wzorowe zachowanie, pełne życzliwość w stosunku do miejscowej ludności, co zyskiwało im olbrzymią sympatię.
Ja się zastanawiałem często nad tą formacją młodzieży wileńskiej. Oczywiście znakomita szkoła, znakomite gimnazja wileńskie, na przykład króla Zygmunta Augusta, z którego to gimnazjum wywodziło się wielu żołnierzy brygad wileńskich. Ale szukałem jeszcze jakiegoś dopełnienia, i znalazłem je. W okresie wojny, w warunkach okupacji, byli tacy, którzy nie bali się formować tej młodzieży w dalszym ciągu, nie bali się publicznie tej młodzieży mówić, jakie są granice bezpieczeństwa, niebezpieczeństwa, kiedy można, kiedy trzeba, narazić nawet własne życie dla wielkich wartości. Był taki wybitny kapłan w Wilnie, ksiądz Henryk Chlebowicz. Proszę sobie wyobrazić, w warunkach okupacji sowieckiej potrafił w dniu 3 maja przekazać patriotyczne przesłanie. Kiedy się czyta to kazanie jego z 3 maja, zachowane szczęśliwie do dzisiaj, to pamiętając o warunkach, o okolicznościach, w jakich było wygłoszone, rozumiemy, skąd wzięły się potem takie postawy jak Żelaznego, jego kolegów z brygad wileńskich, wreszcie Danki Siedzikówny, Inki, która była razem z nimi, która miała swoją formację dzięki rodzicom wspaniałym, dzięki dziadkom wspaniałym, ale poza tym ona poczuła się jedną z nich. Ksiądz Henryk Chlebowicz, jak gdyby przeczuwając własną śmierć, która nastąpiła w 1941 roku z rąk Niemców, mówił młodzieży wileńskiej w ten sposób: wtedy posłuchajcie mojej pieśni łabędziej, będzie ona krótka, testamentalna. Rozumiem dobrze i cenię wysoko wartość waszego, kochani, młodego życia. Wiem, że Polska wszystkie swe nadzieje odbudowy ojczyzny ku wam kieruje. To też powtarzałem wam nieraz, że nie wolno niepotrzebnie życiem szafować. Twierdziłem otwarcie, że obca mi jest wszelka demonstracja, która narażałaby wasze życie całkiem niepotrzebnie. To samo powtarzam i teraz. A jednak naród bez dogmatu, jak już Henryk Sienkiewicz powiedział, nie idzie ku zmartwychwstaniu, lecz ku samobójstwu. Dogmat to granica, której przekroczyć bezkarnie nie wolno, gdyż za tą granicą jest już tylko przekleństwo. To też i wszelki kompromis musi mieć swoje granice. Kreślone są one sumieniem. Nie tym jednak sumieniem, które jest sprzedajne i gotowe po pewnych targach zrezygnować z tego, co świętością i prawdą bezwzględną było dla niego niedawno. Te słowa po prostu zapadały w serca, w umysły. Po takich słowach nie było czymś nadzwyczajnym walczyć o Polskę jeszcze w 1946 roku, licząc na wolne wybory pod kontrolą aliantów, licząc na to, że sowiecka kuratela to jest tylko okres przejściowy, bo to była wiara w wolną Polskę, to coś znacznie więcej. I po takich słowach trudno się dziwić, że major Zygmunt Szendzielarz Łupaszko, zanim wyruszył w pole w 1946 roku, mógł opublikować taką ulotkę, którą jego żołnierze rozklejali na murach Gdańska. Rodacy, naród polski wypowiedział walkę swym wrogom, by ofiarą krwi i życia swego wywalczyć wymarzoną, wolną, niepodległą i niezależną Polskę. Wojna się skończyła. Polska na podstawie krymskiej konferencji miała być wielka, silna i niezależna. Polska nie jest samodzielna i demokratyczna. My, którzy ponieśliśmy tyle ofiar, nie możemy pozwolić na to, by w naszym państwie panoszyli się Azjaci i narzucali nam swe prawa przez swych pachołków. My chcemy, by Polska była rządzona przez Polaków oddanych sprawie i wybranych przez cały naród. A ludzi takich mamy, którzy i słowa głośno nie mogą powiedzieć, bo UB wraz z kliką sowieckich oficerów czuwa. Dlatego też wypowiedzieliśmy walkę na śmierć i życie tym, którzy za pieniądze, ordery, stanowiska z rąk sowieckich mordują najlepszych Polaków, domagających się wolności i sprawiedliwości. Nie jesteśmy żadną bandą, jak nas nazywają zdrajcy i wyrodni synowie naszej ojczyzny. My jesteśmy z miast i wiosek polskich. My walczymy za świętą sprawę, za wolną, niezależną, sprawiedliwą i prawdziwie demokratyczną Polskę. Nie mamy ani prasy własnej, ani wolności słowa, ani wolności zebrań, ani prawa wiązania się w stronnictwa polityczne. Jesteśmy pozbawieni wszystkich dobrodziejstw demokracji. Jednopartyjne rządy komunistyczne biorą myśl w obcęgi, pozbawiają człowieka woli, przywiązań, umiłowań, tych najistotniejszych cech człowieczeństwa. czynią z niego pozbawionego ducha i serca robota. Gdy chodzi o naród, ten wtedy zatraca własne oblicze. Mamyż milczeć? Mamyż poddać się gwałtowi zadawanemu obcą zbrodniczą ręką? Mamyż pod groźbą obcych bagnetów wyrzec się prawa stanowienia o sobie? Mamyż wyrzec się ducha, serca i zaprzeć się wiary? Mój Boże, i pomyśleć, że przez wiele lat człowieka, który takie słowa podpisał, nazywano bandytą, że jego żołnierzy nazywano bandytą, że w Polsce jest jeszcze wielu ludzi niezorientowanych, którzy te kalki okresu komunistycznego ciągle dalej powielają. Albo różni mądrale, którzy mówią, no tak, ale to postać kontrowersyjna. To jest takie zabójcze słowo, którego się w Polsce często używa. Postać kontrowersyjna. Przecież to jest jasna, oczywista, prosta idea. Walczymy o niepodległą Polskę. Co tu może być do dzielenia na dwoje? Co tu może być kontrowersyjnego? To jest tak jak ich hymn, jak hymn Wileńskiej Armii Krajowej na znojną walkę.
Ta pieśń była napisana w 1943 roku przez Henryka Rasiewicza, pseudonim Kim, z 3 Brygady Wileńskiej Armii Krajowej, ale stała się na tyle sławna, że dziś właściwie, kiedy kilka dni temu staliśmy pod pomnikiem Polskiego Państwa Podziemnego i razem z harcerzami z 9 z Chówca Gdańsk-Portowa śpiewaliśmy tę pieśń, nagle kolega usłyszał, że dwoje starszych ludzi śpiewają i od razu było wiadomo, że jest to Wileńska albo Nowogródzka Armia Krajowa. Wystarczyło zamienić kilka słów i okazało się, że to prawda. Jedną z tych osób był pan Zygmunt Wolski, jakby kolega autora tej pieśni z oddziału.
Na znojną walkę, krwawy bój z rogami, każdego z nas sumienia wezwał głos. Przebojem iść, a los iść musi z nami. A jeśli nie, to przełamiemy los, życie lub śmierć rozdziela nam przypadek. Największym prawem nam żołnierska cześć, granatu huk, bojowych wypraw ślady. Twardego życia twardą piszą pieśń, bo nasza pieśń nie pachnie rozmarynem. Nie ma w niej dziewcząt ni pachnących ust, jak nasze życie pachnie krwią i dymem. Pieszczotą rąk karabinowy spust, naszą muzyką CKM-u wbicie. Nocne ataki nam rozrywką są, choć wrogi pocisk przetnie czyjeś życie. Kto pozostanie, wywalczy wolność swą. Dość mamy pęd, skończyła się cierpliwość. Dość mamy więzień i spalonych miast, mścicielska pięść wymierzy sprawiedliwość. A naszą pieśń poniesie aż do gwiazd, bo nasza pieśń nie brzęczy łańcuchami. Kipi w niej bunt, nasz sprawiedliwy gniew, ten przeciw nam, kto dziś nie idzie z nami. Jak wyrok groźny, jemu jest nasz śpiew. Ten przeciw nam, kto dziś nie idzie z nami. Jak wyrok groźny, jemu jest nasz śpiew.
Warto w tym momencie przypomnieć sobie jedną rzecz, że 55 lat po śmierci, po zamordowaniu majora Zygmunta Szendzielarza-Łupaszki, 60 lat po rozpoczęciu walk partyzanckich na Pomorzu w obronie niepodległości przez 5. Brygadę, Sejm Rzeczypospolitej Polskiej z inicjatywy posłów Leszka Dobrzyńskiego i Stanisława Pięty przyjął uchwałę, której konkluzją jest, iż Sejm Rzeczypospolitej Polskiej uważa, iż żołnierze wyklęci, żołnierze podziemia niepodległościowego dobrze przysłużyli się sprawie niepodległości Polski. Wreszcie, po tylu latach, można doczekaliśmy się jednoznacznego uznania tych ludzi za bohaterów. Wreszcie ten nimb propagandy, wrogiej propagandy przez tyle lat sączonej społeczeństwu został, mam nadzieję, już ostatecznie zniszczony.
Ja nie jestem aż tak wielkim optymistą, ponieważ zbyt wiele jeszcze jest na ziemi polskiej pomników i tablic poświęconych funkcjonariuszom UB. Ja uważam, że to jest hańba. To jest hańba. Przykładów moglibyśmy podać wiele, ale to nie jest tematem naszego spotkania. Ale może jeden przykład podam, ponieważ jest bardzo charakterystyczny, a przy tym szokujący. Otóż na terenie powiatu Starogard Gdański w gminie Kaliska we wsi Bartel Wielki jest pomnik funkcjonariusza UB, członka PPR-u. Jest na tym pomniku tak napisane, że on utrwalał władzę ludową, członek PPR, funkcjonariusz UB i zginął w walce z reakcyjnym podziemiem. Mamy rok 2006. Jakby na ironię, ten człowiek nie zginął z ręki żołnierza majora Łupaszki. Ten człowiek zginął z ręki żołnierza tak zwanego Ludowego Wojska Polskiego, żołnierza 16. Dywizji Piechoty z Gdańska. Grupa operacyjna, około 300 ludzi, żołnierze Ludowego Wojska, milicjanci z Tczewa i ubecy osaczyli szwadron Łupaszki. W sumie mogło być tych chłopców 16, może 18 i oni wymykają się z tego osaczenia. Dlaczego? Pamiętajmy o jednym, że w tym tak zwanym Wojsku Ludowym też byli nasi chłopcy. Oni tylko czekali na sygnał, oni tylko czekali na zmianę sytuacji. I co robi jeden z tych żołnierzy tego Ludowego Wojska? Wiemy to z meldunku opublikowanego przez naszych kolegów Tomasza Łabuszewskiego i Kazimierza Krajewskiego z Warszawy. Otóż meldunek mówi tak, że w czasie akcji jeden z żołnierzy tak nieszczęśliwie przeskakiwał przez płot, że niechcący pociągnął z pepeszy, przypadkiem trafił w grupę ludzi stojących na placu, przypadkiem byli to wszystko funkcjonariusze Urzędu Bezpieczeństwa. Ten żołnierz po prostu rozstrzelał ubowców, żołnierz Ludowego Wojska, widząc, co się dzieje. Nie wiemy, jakie były dalsze jego losy. To hańba, że tego funkcjonariusza UB do dzisiaj się czci. Jeśli był dobrym ojcem rodziny, no to niech rodzina złoży kwiaty na jego grobie na cmentarzu, ale przecież to jest przestrzeń publiczna. W przestrzeni publicznej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej w roku 2006 nie ma miejsca na UB, na PPR, tak samo jak nie ma miejsca na podobne nazwy z drugiej strony faszystowskiej. To jest dla nas oczywiste. To jest hańba, dlatego mój optymizm jest nieco mniejszy w tej sprawie. Ale ojcze, ja nie wiem, może my zbyt wysokim tonem ten temat prowadzimy.
Myślę, że to jest też ważny taki, powiedzmy, margines tych naszych rozważań z uwagi na to, że chociażby i w tym roku były takie skrajne grupy jakichś formacji lewicowych w Polsce, które na przykład świętowały jako wspaniały dzień 22 lipca, a wiemy, że jest to symboliczna data sprzedania Polski, zagonienia ją w tę niewolę czerwonej zarazy komunizmu. I dlatego warto o tych sprawach mówić. Ja mam propozycję, abyśmy teraz spróbowali opowiedzieć i także skontaktować się z tymi ludźmi, którzy jako bezpośredni świadkowie mogliby nam jeszcze tutaj w naszej audycji parę spraw przytoczyć.
Tak, ojcze, pora wrócić do naszej bohaterki, do Danki Siedzikównej Inki. Tak jak wspomniałem wcześniej, ona została aresztowana w czerwcu 1945 roku. My wiemy dużo o okolicznościach tego aresztowania, ponieważ zachowało się w dokumentach pismo wojewody białostockiego z tego czasu do szefa Wojewódzkiego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego. Wojewoda prosi ubowców, aby zwolnili ludzi z nadleśnictwa w Narewce, bo oni mają tam jakiś plan wyrębu drewna, to jest bardzo ważna sprawa od strony gospodarczej, a tymczasem okazuje się, Dyrekcja Lasów Państwowych informuje, że UB aresztowało 23 czerwca całe nadleśnictwo. od nadleśniczego poczynając, a kończąc na kancelistce, 16-letniej Dance Siedzikównie. Ona jest to nazwana pomocnikiem rachunkowym. I co odpowiada zastępca szefa bezpieki? O, to jest złowroga zresztą postać, Eliasz Kotoń. Eliasz Kotoń był potem szefem bezpieki w Szczecinie i tam się dał mocno we znaki. Eliasz Kotoń odpowiada, nie przejmując się za bardzo tymi wątpliwościami wojewody, że owszem, Powiatowy Urząd Bezpieczeństwa Publicznego w Bielsku Podlaskim aresztował, tu wymienia nazwiska całej dużej grupy ludzi, nie mogą być jednak zwolnieni z powodu podejrzenia przynależności do nielegalnych organizacji. A jednocześnie dowiadujemy się z tego raportu, że dwoje aresztowanych, Danuta Siedzik i Bronisław Barcerowicz, nie wiem, czy to nazwisko nie jest przekręcone, w dokumentach ubeckich bardzo często te nazwiska są przekręcane, uciekli z konwoju. I tak się szczęśliwie składa, że mamy świadka, to jest pani Teresa Gugulska, która mieszka w Narewce, która była koleżanką szkolną Irenki Siedzikówny. Otóż pani Teresa była świadkiem, jak tych ludzi pędzono w konwoju. To jest absurdalne, zresztą nie tylko nadleśnictwo, także wielu mieszkańców Narewki wtedy aresztowano, pędzono ich drogą leśną z Narewki do Hajnówki. A naprzeciwka szły dziewczęta, które gimnazjalistki, które wracały ze szkoły do domu. To była sobota, 23 czerwca 1946 roku. Wśród nich była także Irenka Siedzikówna, młodsza siostra Danki. Dziewczęta zobaczyły, że w lesie po prawej stronie znajdują się polscy żołnierze. To była grupa Armii Krajowej, która zamierzała odbić więźniów z konwoju. Kiedy przeszły kilkaset metrów dalej, zobaczyły konwój. Przerażona Irenka zobaczyła swoją starszą siostrę Danusię pędzoną w konwoju. Kiedy odeszły dalej, rozległy się strzały. To była ta akcja odbicia. I to, że Danka Siedzikówna, nasza sanitariuszka, została wówczas z konwoju uwolniona, zadecydowało o dalszych jej decyzjach. Zadecydowało, a raczej może umocniło w niej chęć dalszej walki, czy też pomocy, bo przecież była sanitariuszką, a nie żołnierzem, czy też pomocy w tej walce.
Mamy na antenie teraz na linii panią Teresę Gugulską, tak, wspomnianą. Witamy serdecznie panią, szczęść Boże.
Szczęść Boże.
I bardzo byśmy prosili, bo pani była świadkiem, jak prowadzono...
Tak, byłam świadkiem. Jak prowadzono Dankę z Narewki do Hajnówki, a dalej już nie wiem, co się działo.
Czy mogłaby pani opowiedzieć, jak to wyglądało, jak te konwoje wyglądały?
Mogę powiedzieć, no tyle, ile pamiętam, bo to było tak dawno, więc ja i siostra Danki, Irena, mieszkałyśmy w Hajnówce, bo tam się uczyłyśmy. I każdego dnia, a Narewka do Hajnówki ma 18 kilometrów. Nie było żadnych pociągów ani autobusów oczywiście, więc każdej soboty i niedzieli chodziłyśmy z Danki siostrą Irenką do domu, żeby tam wziąć coś do jedzenia i tak dalej. I właśnie w którąś tam sobotę szłyśmy do domu piechotą z Hajnówki do Narewki. No i jak to dziewczyny, no byłyśmy młode bardzo, tam 15, 16, nie wiem czy ile tam lat miałyśmy, wszystko jedno. W każdym razie pierwsza klasa gimnazjum, no to małe, młode byłyśmy bardzo. No i spojrzałyśmy jak już weźmyśmy do lasu, bo przez pewien czas szłyśmy przez wioski dwie i weszłyśmy do puszczy i zobaczyłyśmy, że jadą jacyś żołnierze na koniach. Na koniach i później cała jakaś taka kolumna ludzi. Ja wiem, może z 50 osób czy 60, w każdym razie dużo było, tak szli takim zwartym szeregiem, nie tak jeden za drugim, tylko jakimś tam, no nie wiem jak to nazwać, no kolumną taką szli wszyscy. No więc myśmy byli przerażeni, co się dzieje, idziemy do Narewki, a oni idą do Hajnówki, ta kolumna, na czele z jakimiś tam żołnierzami i tak dalej, nie wiem, radzieckimi czy jakimi, bo była wtedy, no na pewno z radzieckimi czy jakimiś tam. W każdym razie i idąc zobaczyłyśmy, że wśród tych ludzi idących, tej dużej kolumny aresztowanych prawdopodobnie czy coś, jest jedyna kobieta jakaś. I okazało się, że to jest siostra mojej tej przyjaciółki Irenki. A Irenka była siostrą Danki. Irena Siedzikówna. No więc, ale Danka, jak zobaczyła nas, że idziemy do domu, do Narewki, to przyłożyła palec do buzi i poprosiła po prostu nas w ten sposób, żeby się nie odzywać, żeby nie no coś nam, no żeby w ogóle nie pokazać, że w ogóle się znamy chyba. No więc myśmy posłuchałyśmy Danusię i poszłyśmy dalej, no ale Irenka, no a oni w tą stronę, a my do Narewki, a oni do Hajnówki i idziemy. No i co się dalej dzieje? I siostra Irenka Danusi mówi: Tereniu, bo ja mam na imię Teresa, mówi: Tereniu, słuchaj, ja nie mogę zostawić mojej siostry, tam może wrócimy i jakoś ją tam zabierzemy. Ja mówię: słuchaj, no nie mamy chyba rady zdołać temu. No bo przecież jak? No co, my dwie dziewczynki takie małe, a tu cała armia jakichś ludzi i tam dalej. I tylko myśmy je minęły, tę kolumnę, zaczęły się nagle strzały. Ogromne, z jednej, z drugiej. Zaczęła się strzelanina ogromna. Więc myśmy już wpadły do rowu, bo takie rowy były tam ogromne, takie dość duże, z jednej, z drugiej strony drogi, więc myśmy tam się po prostu schowały, żeby nas te kule nie dotarły. No i co się stało? No i nie wiem, była wielka, wielka strzelanina i raptem wszystko ucichło. No i ja mówię: no co, idziemy do domu. No do Narewki, znaczy się. Ona mówi, Irenka, siostra Danusi, mówi: słuchaj, no ja nie mogę pójść do domu, bo może Irena jest, nie Irena, tylko Danusia, może jest ranna, czy zabita, czy coś się stało, choć wrócimy. Ja mówię: no słuchaj, no nie ma sensu, bo byliśmy młodymi dziewczynkami bardzo, no pierwsza klasa gimnazjum, więc ja mówię: no to co my tam poradzimy? Jeżeli ona została zabita, no to trudno. Jeżeli ranna, to kto się zabierze? Czy ci partyzanci zabiorą ją gdzieś tam, czy może ci właśnie, no, którzy tam ich atakowali? No i tak to się stało. No i myśmy poszły, nie wracałyśmy na to miejsce zdarzenia. Nie wiedziałyśmy, co tam się stało. Dopiero później dowiedziałyśmy się, jak to było. I dobrze zrobiłyśmy i poszłyśmy do domu szybko i powiedziałyśmy tym naszym AK-owcom, którzy byli w Narewce, bo tam działała ta armia AK. I szybciutko, co myśmy widziały, że Dankę wprowadzili, Siedzikówną, i że taka była akcja i to i tamto. No i tyle tylko powiedziałyśmy i koniec. I później co się stało? No i stało się to, że...
Pani Tereso, ja mam do pani takie pytanie. Zawsze mnie to intrygowało. Zawsze zastanawiałem się, jak ludzie, którzy osobiście znali Dankę, bo pani przecież znała nie tylko Irenkę ze szkoły, pani znała także Dankę. Jaką ją pani zapamiętała? Bo ona dla nas po latach, po tych 60 latach od śmierci, jest już taką postacią pomnikową, jest już takim bohaterem. A jak ją pani zapamiętała? Jako dziewczynę z Narewki? Czy może pani powiedzieć, jaka była?
Jaka była? Na pewno była bardzo energiczna, to jest raz. bo ja ze siostrą no, obserwowałam ją, chodziła po tej mojej ulicy, bo na jednej ulicy mieszkałyśmy trochę dalej od siebie, zawsze energiczna, zawsze konsekwentna, zawsze jakaś taka prowadyrka wszystkiego, co tam się działo w tej narewce. Dowodziła tam dziewczynkami, koleżankami, była takim jakimś no, naszym, że tak powiem, no, wodzem, żandarmem, no żandarmem nie, ale wodzem, jakąś taką przywódczynią i patriotką, bo cały czas właśnie o tym mówiła. Myśmy nawet nie wiedziały wtedy, ja miałam ileś tam lat, co to jest patriotyzm, co to jest Polska, jak to walczyć i tak dalej. Więc ona na pewno już o tym wiedziała, bo była troszeczkę od nas starsza i miała rodziców bardzo, bardzo, bardzo kochanych, i którzy zostali zresztą straceni, i matka, i ojciec zostali zgładzeni przez Sowietów. I ona została tylko z babcią swoją, Danusia. No i ta moja Irenka też, moja przyjaciółka, jej siostra Danki. No i no więc wiem, że ona była od nas starsza i podziwiałyśmy się ją i patrzyłyśmy jak na jakiś obraz i taki, no nie wiem jak to nazwać, walki, patriotyzmu, Polski. U Polskę zawsze walczyła, zawsze.
Muszę powiedzieć, że to, co pani w tej chwili mówi, odpowiada naszym wyobrażeniem, bo myśmy się tylko domyślali pewnych rzeczy, że ona właśnie taka była. Ja myślę też, że dla niej wielkie znaczenie miało spotkanie z matką. Otóż pewni ludzie pomogli, kiedy matka Danki
no,
była aresztowana. Tak. Była ciężko pobita w śledztwie i była w takim więziennym lazarecie.
No Jezu, wiem,
pewni tam, ludzie pomogli, o tym mówiła siostra nieżyjąca już niestety świętej pamięci pani Wiesława Siedzik-Korzeniowa, że obie dziewczynki pojechały do Białegostoku i pewni ludzie pomogli im w spotkaniu z matką. O rozmowie nie było mowy. Matka podeszła tylko do płotu, udając, że coś tam sprząta. Ale przez moment był ten kontakt. Matka dała dziewczynkom karteczkę. Okazało się, że to była kartka wyrwana z książeczki. Z książeczki, z której się modliła. I ta karteczka jak relikwia pozostała w domu pani Wiesławy Korzeniowej. Bardzo dziękuję pani Tereso.
Ale Korzeniowej już nie ma przecież.
Tak, pani Wiesława umarła, ale zanim umarła, dzięki Bogu, mogliśmy z nią wielokrotnie rozmawiać i mogliśmy te rodzinne pamiątki z należytym szacunkiem przejąć czy też skopiować.
Z całą pewnością mogę powiedzieć, że to była naprawdę rodzina wielce, wielce patriotyczna i taka naprawdę walcząca i o Polskę, o polskość, z bolszewizmem i tak dalej. Na pewno, na pewno. Bardzo, nie bali się niczego, a szczególnie Danka.
Bardzo pani dziękujemy. Instytut Pamięci Narodowej na pewno jeszcze zwróci się do pani z prośbą o relację. Która czasami staje się po prostu takim świadectwem.
Tak, no na pewno.
Tak jak w ten wypadku.
Pani Tereso, dziękujemy serdecznie i pozdrawiamy. Szczęść Boże. Dobrej nocy.
Szczęść Boże, hej.
Hej. Dziękujemy bardzo pani Teresie. Pani Teresa Gugulska to już, jak sama jeszcze przed, zanim jeszcze na antenę, żeśmy weszli, powiedziała mi pani Teresa, że nie jest już najmłodsza. Urodziła się w roku 1929, a zatem w tamtych czasach miała 17 lat.
Ale ojcze, proszę zwrócić uwagę, Danka Siedzikówna była tylko rok od niej starsza. A jednak pozostała taka świadomość, że ona była dużo starsza, bo była bardziej dojrzała, że miała w sobie ten dar, że wpływała na innych i że była po prostu bardziej świadoma swojej polskości już wtedy.
No i zresztą to też się tutaj jakby widzi, ponieważ ja mam cały czas przed sobą to zdjęcie Inki, które zamieszczone jest, było w jednym z numerów biuletynu Instytutu Pamięci Narodowej. No i rzeczywiście, to wydaje się, że tutaj na tym zdjęciu nie jest osoba 17-letnia czy 16-letnia, ale osoba bardzo dojrzała, jednocześnie z takim, no to co może tutaj powiedzieć o tym, że jest to jednak osoba młoda, to jest taka pogoda, taki prawie że uśmiech na tej twarzy, wielki optymizm stąd z tej twarzy bijący. No tym bardziej jest to paradoksalne, gdy wiemy, gdy konfrontujemy to wszystko z tą tragiczną historią, której dzisiaj panowie nam opowiadają.
Ale bo też, ojcze, trzeba wiedzieć, skąd się brała ta pogoda ducha o niej. Ona nie rozstawała się z gitarą. Poza tym wszystkim, o czym mówiliśmy, ona śpiewała w chórze kościelnym w Narewce, grała na gitarze i pięknie śpiewała. Nawet mamy zdjęcia w gronie koleżanek. To była dziewczyna, która żyła pełnią życia. Może to jest właśnie moment, kiedy Andrzej powinien zaśpiewać kolejną piosenkę, która była bardzo popularna w oddziale w szwadronie żelaznego, w którym Danka służyła.
Melodia tej piosenki pewnie wielu z Państwa będzie znana. Tekst może nie, ponieważ powstał oczywiście też na Wileńszczyźnie. Napisał go tenże sam Henry Krasiewicz Kim. Chciałbym, żeby Państwo zwrócili uwagę na tekst tej piosenki, na malarską niemal wyobraźnię Henryka Rasiewicza. I tak, kiedy wyobrażamy sobie, czasem mówimy o poetach w Armii Krajowej, mówimy o Baczyńskim, ale byli tacy mniej znani poeci, pięknie piszący. Myślę, że ta piosenka będzie takim znakomitym komentarzem do tej opowieści, którą przed chwilą słyszeliśmy, że oto nagle w lesie rozrega się huk, grzmot, potem wszystko znika, rozchodzi się. Noc zapada nad cichym jeziorem.
Noc zapada nad cichym jeziorem, w leśnej głuszy zaczaił się mrok. Poszli chłopcy na walkę wieczorem, a mech leśny przytłumiał marszu krok. Poszli chłopcy na walkę wieczorem, a mech leśny przytłumiał marszu krok. Zaszumiał stary las, przyjaciel wierny druh, osłoni cieniem nas, że nie dostrzeże żaden wróg. Więc raźno w leśną głąb, bo polski las to wszak nam bunkrem każdy dom, a sojusznikiem każdy krzak. Pada strzał nagle z brzegu polany i rozegnał wieczorną ciszę precz. Naprzód chłopcy, wróg przecież przed nami, strzelać celnie, bo proch to cenna rzecz. Naprzód chłopcy, wróg przecież przed nami, strzelać celnie, bo proch to cenna rzecz. Żywica z białych ran, trafionych spływa drzew, wśród mchu zielonych plam, czerwienią ziemię wsiąka krew. I słychać raz po raz wystrzałów groźny huk, i szumi stary las, wierny przyjaciel, wierny druh. Nad jeziorem powstaje świt krwawy, z leśnej głuszy wycofał się mrok. Powracają chłopaki z wyprawy, a mech leśny przytłumia marszu krok. Powracają chłopaki z wyprawy, a mech leśny przytłumia marszu krok. I szumi stary las, przyjaciel wierny druh, do snu kołysze nas, swą pieśnią budzi nas ze snu. To dla nas jodeł śpiew i urok, co w nim tkwi, bo wsiąkła w leśny mech niejedna kropla naszej krwi.
Danka dostała się do oddziału Armii Krajowej po tym odbiciu w czerwcu 1945 roku. Potem był taki okres, kiedy ona się ukrywa, kiedy rodzina, wiedząc o tym, że Urząd Bezpieczeństwa jej poszukuje, próbuje tej młodej, przecież bardzo ciągle osobie dać szansę spokojnego, jak to się mówi, normalnego życia. Wielką odwagę wykazał jej ojciec chrzestny, który pracował w lasach państwowych, nazywał się Obuchowicz. On jej dał swoje nazwisko, żeby ją ukryć. On się postarał o fałszywe dokumenty na jej nazwisko. Teraz nazywała się Danuta Obuchowicz. Proszę sobie wyobrazić, jaka była niezwykła konspiracja. Wiele lat po wojnie, kilkanaście lat temu, jej koledzy z oddziału chcieli ją uczcić i w Bazylice Najświętszej Marii Panny w Gdańsku zawisła tablica ku czci Danki Obuchowicz, pseudonim Inka. Oni nawet nie wiedzieli, jak się Danka nazywała naprawdę. Danka przez jakiś czas pracowała w spokojnym miejscu, w Miłomłynie, w powiecie Ostruda, jako Danuta Obuchowicz. Wydawało się, że jej dalsze życie będzie takie, że spokojnie przeczeka to zainteresowanie jej osobą UB i potem jakoś sobie to życie ułoży. Ale ona miała taki bardzo silny wewnętrzny imperatyw, że pewnych rzeczy, które się zaczęło, nie można tak samym sobie pozostawić. No jakże? Tak po prostu nagle koniec? I kiedy wiosną, a właściwie już w zimie, na początku 1946 roku spotkała w Olsztynie znanych sobie żołnierzy konspiracji wileńskiej, podjęła decyzję. Któregoś dnia leśniczy z Miłomłyna poinformował swoich zwierzchników, że Danuta Obuchowicz zniknęła. Danka była przede wszystkim sanitariuszką Armii Krajowej. Danka złożyła przysięgę Armii Krajowej. Ona wiedziała, że jest potrzebna. Pewnie wolałaby spokojnie żyć, pewnie nie chciałaby narażać swojego życia, ale w tych okolicznościach uważała, że tak trzeba. Nieustannie w jej życiu pojawia się właśnie taka świadomość, tak trzeba. Ja byłem zdumiony, kiedy panie, u których spędziła ostatnią noc przed aresztowaniem w Gdańsku, powiedziały mi, wie pan, ona przesłała z więzienia gryps. Czy panie pamiętacie, jaka była treść tego grypsu? Wie pan, dokładnie nie pamiętamy, ale ostatnie zdanie pamiętamy dobrze. Powiedzcie mojej babci, że zachowałam się jak trzeba. Ja długo myślałem nad tymi słowami, co one tak naprawdę znaczyły. Chciałbym za chwilę do tego wrócić. Ale przedtem proponuję, żebyśmy posłuchali pani Heleny Mikołajewskiej Witkiewiczowej z Gdańska. Były dwie siostry mikołajewskie, również w okresie okupacji sanitariuszki wileńskiej Armii Krajowej. Kiedy Danka w lipcu 1946 roku została wysłana do Gdańska, by zakupiła w aptekach gdańskich opatrunki, medykamenty, miała też inne sprawy załatwić dla oddziału, jako punkt, w którym można bezpiecznie przenocować, podano jej mieszkanie sióstr mikołajewskich. Niestety, o tym siostry wówczas jeszcze nie wiedziały, UB już to mieszkanie w Gdańsku obstawiło. I niestety rankiem 20 lipca 1946 roku Danka Siedzikówna Inka w mieszkaniu sióstr mikołajewskich została aresztowana. Ja bym chciał, by pani Helena Mikołajewska-Witkiewiczowa powiedziała nam o tej ostatniej nocy Danki Inki na wolności.
Jest z nami już pani...
Jestem.
Tak. To bardzo proszę, panie Piotrze, o zadanie pytań pani Helenie, na które pani Helena chętnie odpowie.
Pani Heleno, byłyście wszystkie młode, miałyście doświadczenia jako łączniczki, sanitariuszki Armii Krajowej. Przychodzi dziewczyna, której nie znacie, ale jednocześnie tak jakbyście ją znali, bo przecież było wiele wspólnych tematów. Czy może nam pani powiedzieć, o czym dziewczęta z Wileńskiej AK rozmawiały tej ostatniej nocy, kiedy Danka została aresztowana i dlaczego tak długo rozmawiałyście, bo mówiła mi pani, że siedziałyście aż do 4 nad ranem. Co wam zajęło?
No może troszkę krócej, ale siedziałyśmy długo, bo niespodziankę nam zrobił kolega o pseudonimie Czajka, to pan na pewno wie, przyprowadził na noc nieznaną nam zupełnie dziewczynę młodą. Okazuje się, że to Inka z oddziału Paszki i jak żeśmy zaczęły wspominać, ona swoje wrażenia opowiadała i potem jak zaczęłyśmy śpiewać, tośmy tak przegadały i prześpiewały aż prawie do rana. I wtedy zapukali panowie z UB i Inkę aresztowali. Myśmy się dopiero położyły spać. Także to nad ranem było. Prawdopodobnie my przypuszczamy, że oni pod oknem słuchali i czekali, aż się uspokoi i my zaśniemy. Tak to się odbywało. Inkę zabrali, a my oczywiście w zdenerwowaniu zaczęłyśmy wszystkie tam rzeczy przeszukiwać, chować, ewentualnie, żeby nic tam w ich ręce nie wpadło.
Ale i tak trafiłyście panie do więzienia.
Myśmy
niebawem
trafiły, dopiero ja poszłam do pracy, siostra została w domu i nas aresztowali dopiero na drugi dzień. Siedziałyśmy tydzień i wtedy widziałyśmy Inkę po raz ostatni, przypadkowo przez okno, bo siedziałyśmy w budynku sądu w Gdańsku, gdzie nie było krat, na pierwszym piętrze. I wtedy myśmy się wychylały, oczywiście krat nie było, mogłyśmy się wychylać. I wtedy zobaczyłyśmy Inkę po paru dniach, jak machała do nas ręką i kładła palec na ustach, to znaczy, że nic nikogo nie zdradziła, nic nikomu nie powiedziała. Tak zrozumiałyśmy ten gest.
Pani Heleno, pani mi kiedyś mówiła o tym nocnym śpiewaniu. Czy pani pamięta piosenki, które śpiewałyście?
Ja pamiętam piosenkę, zresztą nawet chór Wojska Polskiego ją śpiewał. A kiedy będzie wiosna? To jest piękna piosenka.
Mówiła
mi
pani...
A kiedy będzie wiosna, to zebrzu, tak się, to zebrzu daj mi kwiat. I więcej, o już dobrze teraz nie pamiętam w zasadzie.
Mówiła mi pani, że znałyście wszystkie piosenki,
no tak.
A tej jednej Danka was uczyła wówczas.
A tej jednej nie znałyśmy, ona nauczyła nas tej piosenki prześlicznej zresztą. Czy coś jeszcze pan chce wiedzieć?
Pani Heleno, bardzo pani dziękujemy. My jeszcze jako Instytut Pamięci Narodowej będziemy się do pani zwracać. Jest pani i siostra pani, pani Jadwiga. Jesteście naszymi gośćmi na naszych spotkaniach. Bardzo
tak.
Jesteśmy szczęśliwi, że są tacy świadkowie. I
no
bardzo
jeszcze,
pani dziękuję.
Jeśli pamięć nas nie zawiedzie, co pamiętamy, to pamiętamy. Już starość nie radość. Niestety i czasem z pamięcią krucho.
Dziękujemy pani.
Proszę
bardzo gorąco. Szczęść Boże, dobrej nocy życzymy.
Dobrej nocy.
Ojcze, trzeba tutaj powiedzieć, że ta piosenka, o której pani Helena mówi, to właściwie przywędrowała do Wilna z Warszawy, a z Wilna do Gdańska. I że tę piosenkę napisał młody poeta, jeden bodaj z najlepiej zapowiadających się poetów młodego pokolenia, Andrzej Trzebiński, związany z takim pismem konspiracyjnym Sztuka i Naród. Andrzej Trzebiński, który bardzo młodo zginął, miał lat 21, kiedy zupełnie przypadkowo w łapance ulicznej został zatrzymany przez Niemców i postawiony pod ścianą. Zachowały się po nim wspaniałe pamiętniki, wydane bodaj 2 lata temu. ale on jest autorem tej ślicznej piosenki, o której pani Helena mówi. I ponieważ uderzeniowy batalion kadrowy, doskonale uzbrojony, przedostał się z Warszawy na prowincję i potem na Kresy i potem do Wilna i brał udział właśnie w powstaniu wileńskim. O tym trzeba pamiętać. Warszawiacy brali udział w powstaniu wileńskim, zanim nadeszło powstanie warszawskie. To nasi żołnierze z Wileńszczyzny poznali też piosenkę Andrzeja Trzebińskiego. I ta piosenka zrobiła tam furorę. Młodzież, mimo że ta piosenka jest trudna, młodzież jej się uczyła. No, chyba trzeba tę piosenkę przypomnieć. Myślę, że Andrzej Kołakowski doskonale to zrobi.
Postaram się przypomnieć. Jakkolwiek kiedy, pani Heleno, uczyłem się tej piosenki, to wcale się nie dziwię, że uczyliście się jej do 4 rano.
A jeśli bzy już będą, to bzów mi przynieś kiść. I tylko mnie nie całuj, i nie broń iść. Bo choć mi wrosłaś w serce, karabin w ramię wrósł, i ciebie z karabinem do końca będę niósł. To wymarsz uderzenia i mój. W ten ranek tak słoneczny piosenka nasza brzmi. Słowiańska ziemia święta poniesie nas na bój. A Polska, gdy powstanie, to tylko z naszej krwi. A Polska, gdy powstanie, to tylko z naszej krwi. A jeśli będzie lato, to przynieś żyta kłos. Dojrzały i gorący, i złoty jak twój włos. I choćby śmierć nie dała, bym wrócił kiedyś żyw. Poniosę z twoim głosem słowiańskich zapach żniw. To wymarsz uderzenia i mój. W ten ranek tak słoneczny piosenka nasza brzmi. Słowiańska ziemia święta poniesie nas na bój. A Polska, gdy powstanie, to tylko z naszej krwi. A Polska, gdy powstanie, to tylko z naszej krwi. A jeśli będzie jesień, to kalin pęk mi daj. I tylko mnie nie całuj, i nie broń iść za kraj. Bo choć mi wrosłaś w serce, karabin w ramię wrósł, i ciebie z karabinem do końca będę niósł. To wymarsz uderzenia i mój. W ten ranek tak słoneczny piosenka nasza brzmi. Słowiańska ziemia święta poniesie nas na bój. A Polska, gdy powstanie, to tylko z naszej krwi. A Polska, gdy powstanie, to tylko z naszej krwi. Poniosę nad granicę kaliny kłosy bzy. To z nich granice będą z miłości, a nie z krwi. Granice mieć z miłości w żołnierskich sercach Nasz kraj gdzieś tam się kończy, gdzie w piersiach braknie tchu. To wymarsz uderzenia i mój, i mój, i mój. W ten ranek tak słoneczny piosenka nasza brzmi. Słowiańska ziemia święta poniesie nas na bój. A Polska, gdy powstanie, to tylko z naszej krwi.
Trzeciego sierpnia odbyła się rozprawa przed Wojskowym Sądem Rejonowym w Gdańsku, poprzedzona 13-dniowym śledztwem. Ani to śledztwo, ani to rozprawa przed takim sądem. Moglibyśmy cytować wyrok w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej. To hańba, że w tym czasie ci ludzie wydawali wyroki w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej, chociaż my i tak dobrze wiemy, że to nie były w imieniu Rzeczypospolitej. Moglibyśmy cytować ten wyrok, ale po co? Po co te głupstwa cytować? Po co cytować te wszystkie zapisy o przynależności do bandy i tak dalej, i tak dalej? Właściwie odpowiedź jest prosta. Danka została skazana na karę śmierci, ponieważ należała do oddziału majora Łupaszki. A te oddziały były przez UB znienawidzone, ponieważ nigdy UBowcom nie udało się tych oddziałów pokonać w polu w 1946 roku, mimo tych różnych obław. O jednym z powodów mówiłem wcześniej, dlaczego 300 ludzi z grupy pościgowej operacyjnej nie jest w stanie pokonać szwadronu złożonego z 16 żołnierzy. To był akt zemsty, tak to trzeba traktować. Akt zemsty na dziewczynie, która należała do tej formacji, tym bardziej haniebny, na niespełna 18-letniej dziewczynie, sanitariuszce, wyrok śmierci. W przeddzień wykonania tego wyroku do młodego 30-paroletniego księdza Mariana Prusaka przyjeżdża dwóch UBowców. I ci UBowcy, nie mówiąc mu, w jakim celu, każą się ubrać i jechać z nimi. Zawożą go do więzienia w Gdańsku. Nie wie, co się będzie działo, nie wie, o co chodzi. Czasy były takie, że mógł spodziewać się najgorszego. Ksiądz Marian Prusak na miejscu dowiaduje się, że będzie spowiadał dwoje bandytów, którzy rano zostaną rozstrzelani. Ksiądz Marian Prusak ma dziś lat 94. Nie wiem, czy będzie mógł mówić. Jest już późno. Bardzo przepraszamy, księże Marianie. To już jest trochę za późno. Myślę, że będzie jeszcze okazja, by usłyszeć księdza Mariana. Wiem, że miał dzisiaj mały wypadek, przewrócił się, może dlatego jest trudniej, zwłaszcza o tej porze, mówić. Ale ksiądz Marian Prusak złożył nam piękne świadectwo dotyczące okoliczności tej ostatniej spowiedzi przed śmiercią, a przede wszystkim świadectwo dotyczące samej tak zwanej egzekucji. Otóż powiedział nam, że ta dziewczyna była wyjątkowa, że był zdumiony. Bardzo spokojnie przyjęła wiadomość o tym, że następnego dnia zostanie stracona. Kiedy o 6:15 rano udał się do tej sali egzekucyjnej, zobaczył ją w świetle dnia, bo kiedy ją spowiadał, nie wiedział, że jest aż tak młodą osobą. Zobaczył także oficera Armii Krajowej, który wraz z nią miał być rozstrzelany. To było to, co zapadło księdzu Marianowi na długie lata w sercu. Kiedy myśmy przed paroma latami przyjechali do niego, jako przedstawiciele instytutu, powiedział nam: panowie, ja przed 2 laty byłem bliski śmierci, ale wydawało mi się, że Pan Bóg pozostawił mnie przy życiu, ponieważ mam jeszcze coś ważnego do powiedzenia. I teraz już wiem, dlaczego żyję. Ja muszę opowiedzieć jeszcze o tej dziewczynie.
Razem z nami są oficerowie majora Łupaszki, pan major Zygmunt Błażejewicz Zygmunt, żołnierz 6, a potem 5 Brygady Wileńskiej Armii Krajowej. Panie majorze, czy słyszy nas pan?
Przepraszam bardzo, to nie major, tylko...
A, jest też pan poruczniki Józef Banzo Jastrząb, żołnierz 3, a potem też 5 Wileńskiej Brygady, jeden z najbliższych współpracowników majora Łupaszki. Panie Józefie, cieszymy się bardzo, że pan nas słyszy. Czy mógłby pan kilka słów dodać do tego, co tutaj staramy się przekazać?
No cóż, bardzo nas wszystkich cieszy, że właśnie taka audycja powstała i że to można powiedzieć pierwszy raz. No i jesteśmy z tego zadowoleni, bo byliśmy zawsze zapomnieni.
Panie Józefie, czy spotkał się pan może z Danką? Ja wiem, że pan trafił do 5 Brygady z Białostoczyzny. Czy miał pan szansę spotkać się z Danką Siedzikówną?
No, spotkałem się pocztułem, ale to taki krótki epizodzik tylko. Spotkałem się, ale no bo ja tylko pojechałem na kontakt z Łupaszką i tam właśnie spotkałem się pocztułem. I więcej już się nie widziałem, bo ja byłem w innym oddziale.
Tak, panie poruczniku, pana z Białostoczyzny, z Wileńszczyzny, potem z Białostoczyzny przeszedł na Pomorze. Tutaj tak. Dowodził pan patrolem, tutaj był pan blisko majora. Jak pan wspomina te czasy, czy dzisiaj, no po wielu latach, czy był sens walki wtedy o niepodległą Polską? Czy dzisiaj pan to... Jak pan to
uważam,
ocenia?
Uważam, że zawsze był.
Zawsze był sens walki.
I dzisiaj uważam tak samo, jak przedtem uważałem, że był sens walki, co żeśmy robili, to uważaliśmy, że nie robiliśmy to jakoś bezmyślnie i bez sensu.
No ale
uważam, że to ale musieliśmy o to walczyć.
Panie poruczniku, jeśli pan pozwoli, tutaj ojciec Jacek Cydzik z tej strony, ja może takie pytanie zadam, ponieważ tak. Był to czas ogromnie trudny. Po wojnie, po przejściu Niemców, zrujnowany kraj i ogromny terror czerwony, a wy po prostu nie dawaliście się. Skąd, jak wy czerpaliście tą siłę? Skąd wyście mieli tą siłę, że wy walczycie o słuszną sprawę i tak jak pan powiedział, że dzisiaj, do dzisiaj pan tak uważa?
No czerpaliśmy to siłę przede wszystkim z domu i ze szkoły. Mieliśmy bardzo dobrych nauczycieli, którzy nam to wpoili. Harcerstwa. Cały czas byliśmy zainteresowani ojczyzną, zainteresowani byliśmy no, cały kraj. Ja, jak sobie przypominam, jak uczyłem się historii, to zawsze żałowałem, że za późno się urodziłem, że nie mogę walczyć. I dopiero wtedy, kiedy wstąpiłem do partyzantki jeszcze w 1943 roku, to uważam, że znalazłem się właśnie w tym środowisku, o którym marzyłem zawsze, że mogę walczyć z bronią w ręku.
Panie poruczniku, razem z panem jest pan major Zygmunt Błażejewicz.
Tak.
Zygmunt, wiem, że wybieracie się na Wileńszczyznę, na swoją kochaną Wileńszczyznę, której tak. opuściliście 60 lat temu. Czy pan, panie majorze, czy...
To ja może podam, tak?
Jeżeli można, będę wdzięczny za przekazanie słuchawki.
Pan, panie majorze.
Słucham.
Witam, panie majorze, Piotr Niwiński z tej strony się melduje. Panie majorze, chcieliśmy wszyscy usłyszeć pana głos, pana słowa. Pan w 1945 roku był jednym z najbardziej znanych dowódców partyzanckich podległych majorowi Łupaszce. Pana szwadron wymieniany jest na Zachodzie jako samodzielny oddział. Nie mówi się nawet o Łupaszce, tylko mówi się o panu. Pan był wtedy osobą bodaj najbardziej znaną na Zachodzie jako jeden z najwybitniejszych żołnierzy partyzanckich. Jak pan dzisiaj, po latach, ocenia swoją służbę? Czy udało się przynajmniej częściowo te cele, które wtedy pragnęliście spełnić, udało się do tego dojść?
Szanowni panie, udało się, dlatego że przez to Białostoczyzna nie została włączona do Związku Sowieckiego, że tam kilkanaście tysięcy ludzi takich jak ja i moi żołnierze, przepraszam, że trochę chybię, i moi żołnierze walczyło jeszcze i niektórzy tak długo jak kapitan Młot do 49 roku nawet. Więc w 45 roku walczyliśmy jeszcze z myślą, że a nuż wygramy, ale przewaga sowiecka, która nam się zwaliła, przysądziła o nasze przegranie. Jeżeli chodzi teraz, ponieważ to chodziło o właśnie o Inkę, chcę tylko jedno powiedzieć, że tak szlachetnej i porządnej dziewczyny w ogóle nie spotkałem. Moja żona późniejsza, czyli siostra Krystyna, koleżanka właśnie Inki, była zachwycona postawą tej dziewczyny. To było coś wspaniałego, to była wytrwała i w ogóle godna szacunku dziewczyna, którą pamiętam i do śmierci będę pamiętał w ten sposób.
Czołem, panie majorze. Czołem, panie majorze. Piotr Szubarczyk się melduje. Panie majorze, myślę, że wielu naszym słuchaczom może się wydać interesujące, że pan osobiście znał późniejszego wybitnego pisarza historycznego Pawła Jasienicę, który był przecież zastępcą pana majora Łupaszki.
No, bardzo dobrze.
Jak go pan zapamiętał? Pawła Jasienicę, właściwie Lecha Bejnara, pseudonim Nowina.
Tak. Pana porucznika, bo dopiero że kapitana, to dowiedziałem się mocno później, zapamiętałem jako kulturalnego, wspaniałego, spokojnego dowódcę, który nie miał za dużo możliwości wykazania swoich właściwości bojowych, będąc w sztabie pana majora Łupaszki. Ale z każde jego spotkanie, każde nasze rozmowy, to prawda nie za nadto polityczne, bo o tym się nie mówiło, dlatego że naokoło była polityka jedna, że trzeba przetrwać, trzeba walczyć i widzimy jednak, że przygrywamy i porucznik Nowina to widział, że my jednak nie możemy wygrać przy pomocy piekielnej Związku Radzieckiego, których, jak słyszałem, ale podkreślam, że tylko słyszałem, sam nie stwierdziłem, około miliona żołnierzy było w polskich mundurach i to rzucane na granicy naszej, w ogóle było niemożliwość w ogóle wygrania. Ale każda styczność, później ma porucznik Nowina poszedł ze mną, może to brzydko zabrzmi, znudzony pobytem w sztabie, poszedł ze mną, no i trafił równiutko w największy nasz bój pod Sikorami, w którym w drugiej walce, bo miałem wtedy dwie okoliczności walki pod Sikorami, a później pod Zalesiem, więc wieczorem pod Zalesiem został ranny, dlatego że szedł pierwszy ze szperaczami i podczas strasznie ciężkiej obstrzału sowieckiego dżipa, no wyrażę się w ten sposób, było trzech Sowietów z obsługi, którzy tylko zasadniczo po nas strzelali, dwie lufowy karabin maszynowy zwalił Pawła Jasienicę raną w nogę, bardzo ciężką, ale to nie było zakażający pocisk, wtedy by noga nie byłaby doratowana, jak zresztą zaznaczyłem to w mojej książce, a natomiast był pocisk z tego najcięższego karabinu, który wystarczył, że prawie zrobił kalekę z tego. Drugi pocisk przeciął porucznikowi Nowinie rzemyk od pistoletu na piersiach, więc gdyby stał bardziej prosto do tego karabinu, nie byłoby Pawła Jasienicy, dlatego że jeżeli pocisk przeciął na piersiach rzemyk, no to brakowało centymetry, żeby tego pana nie było.
Tak.
Więc jeszcze raz twierdzę, tak wspaniałego człowieka w partyzance nie spotkałem.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Z tej strony melduje się ojciec Jacek.
Na wieki wieków, amen.
Ojciec Jacek Cydzik. Panie majorze, jeszcze pytanie jedno. Tutaj nasi panowie historycy z Instytutu Pamięci Narodowej mówili, że wasze oddziały budziły popłoch wśród UB. Co byście robili, że ci czerwoni taki respekt mieli przed wami?
strzelaliśmy i biliśmy. To było, księże, nie znam księdza pozycji, więc może przepraszam, prawacie, czy proszę księdza, kwestia jest bardzo, pytanie jest bardzo jasne. Myśmy bili w ten sposób, że mojego złapanego partyzanta milicja wypuściła i powiedz tylko porucznikowi, że myśmy z tobą byli grzeczni i idź, bo ktoś inny złapie, a będzie na nas. Więc już widocznie pierwszy szwadron sobie wyrobił markę. Więc chodzi o to tak samo, gdy rozbiliśmy bolszewików w Majdanie Topiły, oddział, który nas gonił, dowódca tego oddziału zginął. Ale nowy dowódca chciał ze mną nawiązać kontrakt i przyrzekł, że jeżeli my go nie zaczepimy, to on będzie strzelał w górę. I w pewnym spotkaniu bolszewicy, którzy mieli i czołgi wtedy, dwie tankietki i była zesetka, strzelali pod naszymi głowami. Dlatego, że już tak się bali, że jak mnie zaczepią, to z nimi będzie nie za dobrze. Więc trzeba było wyrobić walką jednak to, co wyrobił pierwszy szwadron i który wykazał, że jednak można i wtedy nauczyć WB Moresu. Chodzi o to, że ja miałem taki wypadek, bo na nas rzucono po pewnej akcji kilka tysięcy wojska, dwie dywizje piechoty i pół dywizji pancernej. To było pod Sikorami, gdzie właśnie kapitan Cynkin poszedł na mnie na obławę. Tymczasem zamiast tego został rozbity jego pół batalionu. Poszło mnie 70 ludzi do niewoli, a reszta trupy i ranni. I właśnie po takiej akcji, więc jednak mimo wszystko wrażenie było wielkie. I pomimo tej właśnie obławy jakoś się wymknęli, no to za długo by było o tym opowiadać. W każdym razie myśmy trwali, jak długo można było trwać. Rozwiązywano nas dwa razy, co mnie nie obchodziło zupełnie. Ja byłem akowiec, ja byłem, wiedziałem, że do śmierci będę, jeżeli pozostanę. I gdybym pozostał, a nie uratował się tak, jak dzisiaj jestem już w Północnej Ameryce, 45 w Południowej Ameryce byłem 12 lat, a w Anglii kopałem węgiel przez 13 miesięcy i byłem w ogóle pracownikiem tamże przez 2,5 lata, to teraz leżałbym gdzieś w jakimś dole, tak jak mój komendant major Lopaszka i mój zastępca major Wiktor. A druga moja siostrzyczka, znaczy przepraszam, nie siostrzyczka, to ja trochę tak zanadto, więc jak siostrę u nas nazywam, sygnatariuszka, wyszła za mąż za Wiktora i Wiktor został zastrzelony, tak jak zresztą wszyscy wiedzą, w podziemiach Rakowieckiej w 51 roku, a ona urodziła dziewczynkę, dziecko w więzieniu po utrzymaniu 20 lat. Moja żona, siostra Krystyna wówczas, która właśnie za wyciągnięcie Pawła Jasienicy spod ognia wzięła jeszcze kapralia, bo miała prawo, wydała rozkaz kapralowi, żeby jej pomógł i wyciągnęli rannego Pawła Jasienicę, otrzymała brązowy krzyż zasługi z mieczami z Londynu to przyszło. Co prawda nie, jakoś nie uznano, bo nie było świadków. Widocznie moje świadectwo nie wystarczyło, no ale obecnie jednak mam to w takiej szkatułce, bo dostałem z Londynu jednak od konsula generalnego z Los Angeles, będąc w Ameryce.
Tak, panie...
Więc tyle tylko, księże, kochany, i przepraszam, w ogóle jestem wzruszony strasznie, że życzyliście porozmawiać tu z panem Józefem, który walczył razem tam i który obok Kinki właśnie przychodził i po prostu z nią razem, nie wiem jak to wyglądało, bo rzeczywiście były oddziałki, które szalały po prostu i przyduszały tak w UB, że oni byli wściekli, że kilkunastu ludzi trzyma cały powiat, czy tam, jak nie wiem, jak to jeszcze może województwo nawet, całe województwo w przerażeniu, przecież tam się wszyscy ich bali. Więc proszę księdza, to już ja prawdopodobnie skończę.
Dziękuję.
Chyba, że ksiądz jeszcze coś chce zapytać.
Dziękuję panie majorze. Chcę tylko powiedzieć, niech żyje Armia Krajowa i dziękujemy wam, którzy walczyliście po to, abyśmy mogli dzisiaj żyć w wolnej Polsce.
A ja dziękuję właśnie księdzu za to, za tą odbicie z nami, bo tak.
Dziękuję. Pozdrawiamy panie majorze, pozdrawiamy panie poruczniku i cieszymy się, że panowie po tylu latach mogą wrócić, przynajmniej tak odwiedzić, bo to już to jest Litwa, teraz inne państwo, ale odwiedzić te strony tak bliskie waszemu sercu. Dziękujemy, pozdrawiamy, szczęść Boże. No cóż, wzruszenie zrozumiałe w głosie naszych rozmówców. Może ja bym proponował tak, panowie, ponieważ pora nam się tutaj zrobiła troszeczkę późnawa, a opowieści szalenie ciekawe, no i wzruszające. Obcujemy dzisiaj na żywo czy we wspomnieniach z bohaterami Polski. Proponuję, abyśmy po północy kontynuowali tutaj naszą opowieść, naszą historię Inki, Danuty Siedzikówny. I także ta historia, tak utkana również tymi różnymi epizodami z naszej najnowszej historii, jako że no chyba te epizody jeszcze wciąż mało znane, a przecież to jest jakieś coś szalenie istotnego, jakiś fundament także tych dziejów Polski i wojennej, i powojennej. Czy możemy umówić się na po północy zaraz?
W tej sprawie jesteśmy zawsze do dyspozycji, ojcze.
Panie Andrzeju, czy pan mógłby tak na takie krótkie zamknięcie tej pierwszej części muzycznie i poetycko?
Nazywa się ta piosenka Ballada o drugiej konspiracji. Tak ją nazywałem, szukałem jakiegoś takiego uhonorowania tych wszystkich ludzi, którzy po wojnie walczyli z nowym zniewoleniem. Już na wschodzie niebo czerwienieje, życiem zawładnęła ciemna moc. Choć niektórzy mówią mi, że dnieje, ja wiem dobrze, że nadchodzi noc. Wszystko postawiłem na twą kartę, z tobą, Polsko, swój związałem los. Chociaż życie jest tak wiele warte, dziś bez żalu rzucam je na stos. Już psy gończe są na naszym tropie, z każdym dniem gęstnieje wokół czas. Żadna burza już nie przejdzie bokiem, coraz mniej bezpieczny bywa las. Szare mury, martwe oczy okien i w piwnicy pojedynczy strzał. Śmierć w sądowym czai się wyroku, wieje hańbą od sądowych sal. Zdradzą cię, ojczyzno, jak dziewczynę. Dzieci twe utopią w rzekach krwi. Nie gin, Polsko! Ja za ciebie zginę. Przecież kiedyś musi nadejść świt.
Nie gin, Polsko, ja za ciebie zginę. Przecież kiedyś musi nadejść świt.
Zatem dziękuję bardzo za tę pierwszą część audycji i zapraszamy słuchaczy Radia Maryja zaraz po północy na dalszą część opowieści o bohaterskiej sanitariuszce Armii Krajowej, Ince, i także innych bohaterach Armii Krajowej, o których w tej naszej rozmowie opowiadamy. Ja pragnę za tę pierwszą część serdecznie podziękować panu Piotrowi Szybarczukowi i panu doktorowi Piotrowi Niwińskiemu z Biura Edukacji Publicznej Oddziału Gdańskiego IPN-u, a także poecie, gitarzyście panu Andrzejowi Kołakowskiemu. Dziękuję panowie i zapraszamy słuchaczy zaraz po północy.
Proszę Państwa, kontynuujemy nasze spotkanie sprzed północy. Nasi goście zgodzili się pozostać z nami. Historia sanitariuszki Juszki 5. Wileńskiej Brygady AK Danuty Siedzikówny, Inki, zamordowanej z wyroku komunistycznego sądu wojskowego w 18 roku życia, opowiedziana na podstawie dokumentów z archiwum IPN oraz relacji świadków. Nasi goście, pan Piotr Szubarczyk, Biuro Edukacji Publicznej, Oddział Gdańskiego IPN-u, autor publikacji poświęconych Ince, pan dr Piotr Niwiński, Biuro Edukacji Publicznej, Oddział Gdańskiego IPN, znawca historii wileńskiej AK, oraz pan Andrzej Kołakowski z Gdańska, gitarzysta, śpiewak, autor i wykonawca piosenek o tematyce historycznej. Ponownie witamy bardzo serdecznie i prosimy o wprowadzenie do tej części spotkania.
Myślę, ojcze, że specjalnego wprowadzenia nie trzeba, bo mam wrażenie, że jeśli ktoś tak późno pozostał z nami, to są to słuchacze, którym ten temat jest bliski i byli z nami także przed przerwą. Skończyliśmy na tym, że Danka została aresztowana i po 13-dniowym śledztwie skazana na karę śmierci. Okoliczności śledztwa nie są niestety znane. Giną w jakiejś takiej pomroce. Czasami mamy wrażenie, jakby świadectwa zostały może zniszczone. W każdym razie są pewne domysły i są pewne pośrednie relacje, z których wynika, że była bardzo źle traktowana w tym śledztwie. Nawet nasi prokuratorzy próbowali dotrzeć do świadków, którzy te domysły potwierdzali, ale nic pewnego nie wiemy. Były takie relacje, że była upokarzana, że do jej celi wprowadzano żony funkcjonariuszy UB, którzy zginęli w walce z oddziałami podziemia niepodległościowego. Były i gorsze relacje, których nie chciałbym tutaj po prostu przytaczać. Dla nas ważne jest świadectwo księdza Mariana Prusaka, że kiedy w dniu wykonania tej egzekucji, właściwie w nocy, przybył do więzienia, to zastał tam młodą kobietę, która była przygotowana na śmierć i była bardzo spokojna. On był pod wrażeniem. On był pod wrażeniem tego, a kiedy zobaczył, jak bardzo jest młoda już w tej sali egzekucyjnej więzienia gdańskiego, sali, która dzisiaj już nie istnieje, znamy ją tylko z opisu, był wstrząśnięty tak bardzo, że nie potrafi nam powiedzieć, jak się ta egzekucja dokładnie odbyła. Zapamiętał tylko, że zanim wystrzelono do Inki, ona razem ze swoim towarzyszem Niedoli, podporucznikiem Feliksem Selmanowiczem, pseudonim Zagończyk, jakby byli wcześniej umówieni, krzyknęli głośno: niech żyje Polska. Oczywiście wielu słuchaczy pomyśli sobie, że to taki schemat, że tak się mówi o bohaterach, że przed śmiercią krzyczą: niech żyje Polska. Ale my jesteśmy w tej szczęśliwej sytuacji, że mamy dwie niezależne relacje, jak gdyby z dwóch stron, bo jednocześnie kilka lat temu zdecydował się nam złożyć relację człowiek, który w tym czasie był zastępcą dyrektora więzienia w Gdańsku. Jako przedstawiciel tej władzy brał udział w egzekucji. Zadaliśmy mu to pytanie: czy to prawda, że oni coś powiedzieli, zanim padły strzały. Tak, oni krzyknęli: niech żyje Polska. Powiedział nam więcej. Po tej salwie okazało się, że żaden z tych młodych żołnierzy KBW nie chciał jej zabić, mimo że KBW to była specjalna formacja o specjalnej takiej politycznej indoktrynacji. To jednak byli młodzi Polacy mimo wszystko. Kiedy stanęli przed młodą dziewczyną, nie uwierzyli w to, co im wcześniej powiedziano, że strzelają do bandytów. Było ich aż 10. Każdy miał w swojej pepeszy, w bębnie pepeszy po 10 sztuk amunicji. Wystrzelili 100 sztuk amunicji i Danka, oszołomiona tylko tą salwą, podniosła się i głośno krzyknęła: niech żyje major Łupaszko. Podszedł dowódca plutonu egzekucyjnego, podporucznik Sawicki, i wyciągnął pistolet, strzelił jej w głowę. Tak się ta egzekucja zakończyła. Znamy najdrobniejsze szczegóły. Otóż ten zastępca dyrektora był przerażony, kiedy 10 młodych ludzi z KBW rankiem przed godziną 6 rano 28 sierpnia weszło do jego gabinetu, żeby się zameldować, że są do wykonania tej egzekucji. Powiedział nam, że zrobiło mu się jakoś dziwnie. No jak to dziwnie? I wtedy powiedział nam coś, co nam odebrało mowę przez chwilę. Ten były zastępca dyrektora więzienia z 1946 roku mówi nam: no wiecie panowie, człowiek to jest taka istota myśląca, z duszą. Ja tak na nich popatrzyłem i myślę sobie, a jak się obrócą, a jak do nas wywalą, no to co wtedy? Coś mnie tchnęło. Tak mówi nam ten człowiek. Myśmy za nie mówili przez chwilę. Pan się bał, że wasi ludzie z KBW mogą skierować broń w waszym kierunku? Natychmiast któryś z kolegów, nie pamiętam, chyba ty Piotrze, zadałeś mu pytanie, a czy były, proszę pana, takie wypadki w Polsce? I on w tym momencie nie chciał już nic więcej mówić, ale myśmy wyczuli po tej jego reakcji, że tak, że były. No i co pan zrobił? Co pan zrobił? A on mówi: wie pan, raz, dwa wymyśliłem coś takiego. Powiedziałem im, że regulamin więzienny nie pozwala, żeby z bronią chodzić po więzieniu. Kazałem im te pepesze zostawić w moim gabinecie. Oni poszli bez broni do tej sali egzekucyjnej, a ja szybciutko rozkręcałem te bębny. Tutaj trzeba powiedzieć słuchaczom, którzy nie wiedzą, co to jest ten pistolet maszynowy sowiecki pepesza słynna, że każda pepesza ma taki bęben. To jest amunicja, Piotrze, bodaj 9 mm, tak? Kaliber?
7,65.
A, przepraszam, tak, 7,65. I w każdym bębnie mieści się, jeśli dobrze pamiętam, 71 sztuk amunicji. I on gorączkowo wyciągał z tych bębnów amunicję, zostawił im po 10 kul, bo tak sobie pomyślał, że to będzie za mało, żeby w razie czego do tego stopnia. To jest atmosfera 1946 roku. To jest to, o czym mówiliśmy. Oni się bali własnego cienia. Oni się bali swoich ludzi. Oni się bali tego, że, jeszcze raz te słowa zacytuję, bo wiernie je cytuję, bo człowiek to jest taka istota myśląca z duszą, tak się wyraził. Zostawił im po 10 sztuk amunicji. Potem te pepesze im przyniesiono, ale oni w dalszym ciągu, tych 10 młodych żołnierzy, miało w sumie 100 sztuk amunicji. Wystrzelili i Danka żyje, podnosi się i krzyczy: niech żyje major Łupaszko. Taka była ta egzekucja, niezwykle dramatyczna. Zanim jednak do tej egzekucji doszło, w dniu wydania wyroku śmierci, 3 sierpnia, Danka oczywiście miała obrońcę z urzędu, nazywał się Jan Chmielowski. Tenże Jan Chmielowski natychmiast tego samego dnia, 3 sierpnia, po ogłoszeniu wyroku śmierci, przygotował dokument zachowany w archiwum do obywatela prezydenta Rzeczypospolitej w Warszawie. Oczywiście wiemy, że ten obywatel, prezydent, pożal się Boże, z nadania sowieckiego, to był Bolesław Bierut. I Chmielowski napisał takie pismo, zredagował, prośba o łaskę. W imieniu oczywiście Danki Siedzikówny. Wyrokiem Sądu Wojskowego Rejonowego w Gdańsku została skazana w dniu 3 sierpnia na karę śmierci za przynależność do tajnej organizacji majora Łupaszki oraz za nielegalne posiadanie broni, jak również za udział w szeregu napadach dokonywanych przez oddział leśny na funkcjonariuszy UB. I teraz następny akapit to jest bezpośredni zwrot do tego obywatela prezydenta, tak jakby sama Inka go o to prosiła. Obywatelu prezydencie, we wrześniu ukończę zaledwie lat 18. Rok temu wstąpiłam do oddziału leśnego, nie byłam jeszcze pełnoletnia. Jako taka, nie zdając sobie sprawy ze swych czynów, brałam udział w napadach bandy leśnej jako żołnierz sanitariuszka, sama nie używając broni i nikogo też nie zabiłam. Jestem córką zamordowanej przez Niemców matki, która zginęła w 43 roku, od kilku lat jestem sierotą, nie mam bowiem ojca. Wszystko to prawda, z wyjątkiem jednego. Należałam do bandy leśnej. Chmielowski poszedł do Danki z tym pismem. Możemy się tylko domyślać, co jej powiedział. Dziewczyno, to jest twoja ostatnia szansa. Nie masz jeszcze 18 lat. Podpisz to szybko, wysyłamy do Warszawy. Co było dalej? Ojcze, pod tym pismem nie ma podpisu Danuty Siedzikówny. Bardzo dziwnie to pismo wygląda. Jest podpis: za skazaną obrońca z urzędu, Jan Chmielowski. Proszę jeszcze raz się nad tym zastanowić. Obywatelu prezydencie, we wrześniu ukończę zaledwie lat 18, czyli to jest pisane w pierwszej osobie. A więc nie ma wątpliwości, że on jej chciał to dać do podpisania. Pisane w pierwszej osobie, jakby ona to pisała, a podpis Jan Chmielowski. Co z tego wynika? Otóż moja hipoteza jest następująca, że ten Gryps, o którym wcześniej wspomniałem, który trafił do rąk sióstr Mikołajewskich, powiedzcie mojej babci, że zachowałam się jak trzeba, dotyczy tego pisma, tej prośby o łaskę. Zachowałam się jak trzeba, nie poprosiłam sowieckiego agenta o łaskę. Nie podpisałem się pod pismem, w którym moi przyjaciele, których opatrywałam, kiedy byli ranni, moi przyjaciele na śmierć i życie, zostali nazwani bandą. Ja to tak rozumiem i nie sądzę, bym się mylił w tej sprawie. To był jej Gryps. Nie znamy treści tego Grypsu, nie znamy więziennego pożegnania Danki, ale żeby oddać atmosferę tych pożegnań, ja bym chciał, ojcze, w tym momencie zacytować ostatnie dwa listy podpułkownika Antoniego Olechnowicza, pseudonim Pochorecki, bezpośredniego przełożonego majora Łupaszki, razem z nim zamordowanego w więzieniu na Mokotowie. Otóż pułkownik Pochorecki pisał do swoich najbliższych, do swojej żony, do swoich dzieci. Moi najukochańsi, Lilu, Krzysiu, Józiu, Alu, adresuję do wszystkich, gdyż nie wiem, kto i gdzie jest. Jestem zdrów, ale niepokoję się o wasze zdrowie, moi najdrożsi. Proszę o szybką odpowiedź, wyczerpującą, o wszystkich. Niech Krzyś też choć parę słów dopisze, wszak pisać pewno już dobrze, moje kochanie, umiesz. Całuję wasze główki i błogosławię was, moje najukochańsze maleństwa. I niewiele już chyba od Krzycha większą waszą mamusię, a moją żonę Lilę. Wszystkich wymienionych wyżej i niewymienionych też. Wszystkich was przepraszam, że ściągnąłem nieszczęście na was,
kochani. Wspomnijcie mnie czasem. Całuję was mocno i ściskam. Ojcze, ten list pisany był 26 listopada 50 roku. Dwa lata temu został odnaleziony przez naszych kolegów z Warszawy, Tomasza Łabuszewskiego i Kazika Krajewskiego, w zalakowanej kopercie. Proszę mi powiedzieć, co w tym liście jest takiego, co byłoby tajemnicą państwową, co byłoby niebezpieczne nawet dla komunistów. Dlaczego tego listu nie wysłano? Zemsta do końca. To, że tych ludzi wdeptywano w ziemię, to, że my nie wiemy, gdzie są szczątki śmiertelne Danki, majora Łupaszki, pułkownika Pochoreckiego. Zawzięta zemsta do końca. Nawet dzisiaj niektórzy funkcjonariusze byli UB, mogliby nam powiedzieć, gdzie szukać szczątków tych ludzi, by ich uczcić. Ja myślę, że to, co czuł pułkownik Pochorecki, dojrzały mężczyzna, ponad 40-letni, to tym bardziej odczuwała Danka Siedzikówna Inka. A mimo to stać ją było na taką postawę wobec tej propozycji prośby o łaskę i o taką postawę w momencie tej egzekucji. To jest po prostu heroizm, żeby się na coś takiego zdobyć. Andrzej Kołakowski napisał piosenkę o żołnierzach Łupaszki. Kiedy słucham tej piosenki, to myślę o liście pułkownika Pochoreckiego. Myślę o majorze, myślę o Ince, myślę o Żelaznym i o wielu, wielu innych chłopcach i dziewczętach, którzy oddali wówczas swoje życie.
Różańce ofiar, mgły nad Rojstami, a tętent kopyt rytm wybija. To pułki armii rozstrzelanej, to przeszłość, która nie przemija. Przez mgły pamięci życia zamęt wędruje szwadron za szwadronem. Błyszczą honorem klinki szabel, stygnie koralem krew na skroniach. W polskich piwnicach przestrzelone czaszki to śpiący rycerze majora Łupaszki. Wieczna chwała zmarłym, hańba ich mordercom. Tętno Polski bije w przestrzelonych sercach. Wieczna chwała zmarłym, hańba ich mordercom. Tętno Polski żyje w przestrzelonych sercach. W gęstym zaduchu współczesności kręcą się mroczne interesy. Na euro się przelicza kości, a pamięć leczy się ze stresu. Nad polskim willem zaszło słońce, snuje się wieczór niespokojny, a matka Ostrobramska wita swe dzieci wracające z wojny. A matka Ostrobramska wita swe dzieci wracające z wojny. Odwrót ostrej bramy do katowni Gdańska, tak się zakończyła przygoda ułańska. Zagrała pobudka szarżą w przestworzach konie, odpoczną żołnierze na niebiańskich błoniach. Wieczna chwała zmarłym, hańba ich mordercom. Tętno Polski bije w przestrzelonych sercach. Tętno Polski bije w przestrzelonych sercach.
Jeszcze jedno dopowiedzenie, bardzo ważne. Może komuś to się wydać taką zbędną dygresją. Ja przykładam do tego wielką wagę. Jest takie zdjęcie obywatela prezydenta Bieruta, które nigdy nie było publikowane w książkach. Widzimy Bieruta na plaży w Sopocie, w szlafroku. Obok niego dwoje młodych ludzi. Zostało ustalone, że dziewczyna z warkoczykami, która obok niego stoi, to jego córka Aleksandra, córka Fornalskiej Bieruta. On miał dzieci z trzema kobietami. No, to zresztą jest nieistotne. Według biografów Bieruta najbardziej kochał tę Aleksandrę. Otóż ojcze, Aleksandra urodziła się w 1928 roku. Była rówieśnicą Danki Siedzikówny Inki. A to zdjęcie na plaży w Sopocie zostało wykonane w lipcu 1946 roku. Ta dziewczyna na zdjęciu z warkoczami, ta Aleksandra, jest z ojcem wtedy, kiedy Inka czeka na wykonanie wyroku śmierci. Bierut przyjechał wtedy na Święto Morze. A mimo to obywatel, prezydent nie skorzystał z prawa łaski. Nie wiem, czy to ważne, czy to nieważne. Mówią niektórzy, a czego się spodziewałeś po takim człowieku? Myślę jednak, że warto się nad tym zastanowić.
Proszę Państwa, już zaczynamy odbierać telefony 655 23 55 dla słuchaczy mieszkających na północ od Łodzi, 655 23 56 dla telefonujących z południa kraju, dla zagranicy 655 23 33 i 655 23 66, kierunkowy do Torunia 056. Słuchamy Radio Maryja.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Jerzy Śląsk. To jest piękna historia. Ja słyszałem wcześniej. Ja tutaj mam przed sobą, ściągnąłem z internetu, jest taka strona poświęcona właśnie 5. i 6. Brygadzie Wileńskiej. Ja takie miał pytanie dotyczące Jasienicy, czyli Bejnara. Tutaj mam napisane, że miał karę śmierci i zamieniono na 15 lat więzienia. Ale jak to jest właściwie możliwe, że Potem, może to nie jest tak istotne, ale chciałem się dowiedzieć, może panowie pewnie wiedzą, że, no, że potem jako takiemu osobie, która była ze znienawidzonej, no, no, z nienawidzonego oddziału, że pozwolono mu nawet drukować książki, choć tam w swoim czasie Gomułka publicznie czynił pod jego kątem aluzję co do jego nazwiska, sugerując, że ono miało być niepolskie itd., itd., bo to była inna historia, bo to jest pochodzenia tatarskiego chyba pan Jesienice było, nie jak sugerował Gomułka żydowskiego. No, to jest jedna rzecz. Oczywiście ta postać jest wspaniała i to właśnie sobie myślę pod kątem filmowym, bo bardziej, że to jest kobieta, to powinno, to zresztą jest wiele takich postaci, powinno coś takiego powstać. A jeszcze mam pytanie do panów takie, bo mnie interesuje, tutaj to było nawiązanie do powstania warszawskiego i tutaj właśnie tej brygady, która musiała się przenosić ze swoich siedzib, brygad wileńskich. Czy jest w ogóle książka, która opowiada o oddziałach spoza okręgu warszawskiego, który już po rozkazie Bora, tym wydanym 14, o ile dobrze mówię, sierpnia, które docierały do Warszawy z pomocą, bo ja z takiego źródła mam taką informację, tylko 400 osób dotarło, ja mówię poza okręgiem warszawskim, bo nie wiem jak tam konkretnie spod Warszawy, ale to już po rozkazie Bora, czyli już w samym środku powstania. Tylko 400 osób, więc bardzo niedużo, bo wiem, że większość była łapana. Czy są jakieś informacje, jakie to osoby w ogóle, czy to jest opracowane i gdzie można się do tego dostać? A jeszcze jedna rzecz mnie interesuje z konkretnych osobistych powodów, podokręg rzeszowski Armii Krajowej. Czy jest są jakieś opracowania na ten temat? I tak jak już wspomniałem o filmie, to no teraz jest taki konkurs ogłoszony o powstaniu warszawskim i także się pojawiają w Instytucie Sztuki Filmowej projekty dotyczące niektórych rzeczy z historii Polski. Ludzi nawet jeszcze nie będących może w branży, na przykład scenariuszowe jakoś zaistniałych, ale co na przykład panowie reżyserzy kręcą. Pan w tym czasie jak tutaj, prawda, potrzeba filmów, potrzeba promocji naszych bohaterów. Pan Bugajski, autor przesłuchania, kręci film o pogromie kieleckim, który ma być pokazany tak, że no, tak, prawda, no i takiej zasadzie Bogu świeczkę, diabłu garek. Pan Pasikowski, ten od chwalenia ubeków w Sach na początku lat 90., skoro no dość utalentowany reżyser, no to kręci film. Też zasada już, jeśli chodzi o film i Bogu świeczkę, diabłu ogarek, kręci film o tym. To znaczy jeden film kręci właśnie Kadisz, tytuł Kadisz, więc znowu problem, prawda, główny, że Polacy mają na sumieniu jakieś zbrodnie wobec Żydów po wojnie. A drugi film, no to na podstawie powieści o Polaku, który w staracie dojrzewa do polskości, więc tak to brzmi dobrze, prawda? Więc tu jest taki trend, no to już robią to, ale druga rzecz to swoją drogę. Jeśli chodzi o właśnie te pomniki, tu panowie wspomnieli, już będę kończył te pomniki, no to to jest w wielu, wielu miejscach i na przykład miejscowość miasto Racibórz znane i tam składane są kwiaty pod pomnikiem przez władze miasta, pod pomnikiem żołnierzy Armii Czerwonej i tego typu rzeczy, nawet to było dość takie tam u normalniejszych ludzi larum. No i tak to wygląda. Ale jeszcze wspomnę o bibliotekach. Od lat 90. ukazywały się różne książki w bibliotekach wielu. Na przykład na Śląsku, na Śląsko-Polskim bibliotekach nie ma prawie żadnych książek. Ja na przykład byłem w jednej z bibliotece powiatowej. O powstaniu warszawskim jedna rzecz tylko i to taka właściwie bardzo niekompletna, poza tym są stare rzeczy i tłumaczenie, że nie ma pieniędzy, tu nie jest do końca prawdziwe, ponieważ są różne kupowane rzeczy niepotrzebne, natomiast te rzeczy nie są kupowane i osoby po prostu, jeśli własnych pieniędzy nie wydadzą, nie mają takiej możliwości. A jeszcze tylko kończąc, wspomnę o tym, co panowie mówili, ksiądz tutaj nadmienił, że obchodzone były, to były obchody 22 lipca. Ja myślę, że sprawę załatwiłaby ustawa po prostu, przynajmniej podwaliny dały do załatwienia sprawy, że ustrój był komunistyczny zbrodniczy. Nie jest to żadnym nowym, bo Czesi coś takiego zrobili już chyba ponad 10 lat temu. Ja się na przykład dziwię, bo nie słyszałem, żeby żaden poseł przynajmniej próbował tą ustawę wprowadzić, to znaczy podać pod głosowanie. Ja, gdybym był posłem na przykład, no to ja idę i idę do posłu, a wtedy jeśli nie, to mówię, że tak i tak, taki poseł mi odmówił, prawda? Ja nie słyszałem o tym, już rok prawie mija od nowego Sejmu. No i nic o tym nie wiem, żeby ktoś z taką inicjatywą wystąpił, to mnie bardzo dziwi. Ja wiem, że są różne inne sprawy, no ale poseł jest od tego, żeby wielu spraw pilnować, a jak nie potrafi, to nie powinien być posłem. To tyle, z Panem Bogiem.
Z Panem Bogiem. Pan doktor Piotr Niewiński.
Ja może odpowiem na poruszany często zarzut odnośnie porucznika Lecha Bejnara, Pawła Jasienicy. Proszę pamiętać, słyszeliśmy co wypowiedź majora Zygmunta Błażejewicza. Porucznik, kapitan Lech Bejnar to jedna z najwybitniejszych postaci intelektualnie Okręgu Wileńskiego, wybitny publicysta i ten początki jego twórczości przypadają jeszcze na działalność konspiracyjną, później partyzancką. Tam w Okręgu Wileńskim poznał się między innymi z Bolesławem Piaseckim, który dowodził wtedy jednym z batalionów na Nowogródczyźnie i walczył bohatersko o Wilno, a później w późniejszym okresie przystąpił do ścisłej współpracy z systemem komunistycznym. I to tak wynika z dokumentów IPN-u. Zasadniczo tylko i wyłącznie wstawiennictw Bolesława Piaseckiego możemy zawdzięczać to, że tak znany i uznany publicysta, historyk, jakim był Paweł Jasienica, przeżył 1948 rok, kiedy został aresztowany, kiedy prawdopodobnie jako zastępca majora Łupaszki został by rozstrzelany, zamordowany gdzieś w katowniach UB. Powtarzam raz jeszcze, Paweł Jasienica nie przystąpił do współpracy z Urzędem Bezpieczeństwa w żaden sposób, a został wyciągnięty z kazamatów ubeckich tylko i wyłącznie dzięki wstawiennictwu Bolesława Piaseckiego, który miał taką możliwość, na jego rekomendację wyszedł i mógł dalej publikować. Natomiast jeżeli chodzi o oddziały ruszające na pomoc powstańczy w Warszawie, to również i oddziały wileńskie ruszyły, nowogródzkie. Chociażby wspomnieć należy zgrupowanie stołpeckie, liczące blisko 1000 dobrze uzbrojonych, w Warszawie określano ich jako wyśmienicie uzbrojonych żołnierzy, którzy doszli aż pod Warszawę, walczyli w Puszczy Kampinoskiej, wykrwawili się w ataku na dworzec gdańskim na Żoliborzu. A książki to chociażby wspomnienia dowódcy tego zgrupowania Adolfa Pilcha, pseudonim Góra Dolina, czy chociażby publikacje wybitnego historyka z Warszawy Kazimierza Krajewskiego.
I pan Piotr Szubaczek.
Pan pytał o wiele spraw, które mogłyby być tematem całej audycji. My nie możemy tak długo się przy tym zatrzymać. Mówił pan o filmach. No są jakieś promyki nadziei, jeśli chodzi na przykład o bohaterkę naszego spotkania, to chcę panu powiedzieć, pewnie to ucieszy także wielu innych słuchaczy, że Telewizja Polska, program pierwszy, przygotowuje spektakl teatralno-filmowy o Dance Ince, scenariusz bardzo interesujący, napisał pan Wojciech Tomczyk. My ten scenariusz już znamy, podoba się nam. Będziemy tam też występowali jako konsultanci w tym spektaklu. No i myślę, że też tak jak ta audycja dzisiejsza w Radiu Maryja, ten film zrobi dużo dobrego, bo trzeba zawsze pamiętać jednak o edukacji młodzieży przede wszystkim. Co się tyczy książek, no to jest problem ogólnopolski, że te biblioteki są raczej biedne, a poza tym, proszę pana, weźmy pod uwagę chociażby wydawnictwa IPN-u. Jest ich mnóstwo, to jest ogromna już produkcja. Co z tego, kiedy bardzo niskie nakłady? Bardzo niskie nakłady, które nie docierają nawet do nauczycieli historii, a cóż dopiero mówić o jakimś szerszym gronie czytelników.
Wszystkie linie telefoniczne sygnalizują, że chcą słuchacze nasi rozmawiać z nami, ale jeszcze połączyliśmy się z państwem Katarzyną i Bogdanem Łabęckimi, nauczycielami z Narewki. Witamy serdecznie.
Szczęść Boże, witam.
Szczęść Boże.
Gości zgromadzonych w studiu i słuchaczy. Jest mi bardzo miło, że mogę w tak zacnym gronie poinformować, że oprócz znanego chyba wszystkim zainteresowanym w Polsce, oprócz pomnika poświęconego Ince w Sopocie, będziemy mieli też od 27 sierpnia obecnego roku. Pomnik poświęcony Ince w jej rodzinnej miejscowości, czyli w Narewce. W miejscowości, gdzie została ochrzczona, gdzie też dorastała, uczyła się też przez jakiś moment. Wszystko to dzięki Fundacji Pamiętamy z Warszawy, która zatroszczyła się o to, by miejscowość związana z urodzeniem Inki, bo Olchówka czy też Głuszczewina, wpisywana jako miejsce urodzenia, leżą niedaleko Narewki, w parafii narewkowskiej. Także od 27 sierpnia będzie miała swoje miejsce Inka także w Narewce. Wśród pomników dla towarzyszy i utrwalaczy będzie też pomnik dla patriotki.
Panie Bogdanie, pani Katarzyno, ojcze, to są nauczyciele z Narewki, ludzie, którzy bardzo dużo zrobili dla zachowania pamięci o Dance, a więc także o innych żołnierzach konspiracji niepodległościowych. Niepodległościowej se się wspaniali i
no,
po prostu no,
bardzo,
szkoda słów.
Tak troszeczkę na wyrost. To, co pan w tej chwili mówi o nas. Ja osobiście w ogóle z historią Danki spotkałem się 11 lat temu, kiedy opowiadano o niej w Narewce, jeszcze, że tak powiem, w opłotkach tylko. Trafiłem na historię jej przypadkowo. Otóż jedna z sal lekcyjnych w szkole była wynajmowana w domu takim prywatnym tuż przy szkole i współwłaścicielka tego domu kiedyś tak po cichu po mszy świętej w niedzielę w konspiracji, że tak powiem, zapytała mnie, czy pan wie, kto mieszkał w tym domu, gdzie pan teraz uczy. No, okazało się, że to właśnie po przeniesieniu z Olchówki do Narewki było mieszkanie państwa Siedzików. Tam właśnie też do swojej śmierci żyła babcia Danki, pani Aniela. No i tak to właśnie ta historia moja z Inką wygląda. Potem żona zaczęła w archiwum parafialnym grzebać, odszukiwać jakieś informacje na jej temat. No i tak to się zaczęło. A kończy się w tej chwili właśnie wystawieniem tego pomnika, który wpisany jest na Podlasiu, no, w taką sieć, jak gdyby, pomników upamiętniających postaci związane z 5. i 6. Brygadą Wileńską. 15 lipca był odsłaniany pomnik w Czajach poświęcony Władysławowi Łukasiukowi Młotowi. 23 lipca w Mielniku pomnik związany z patrolem 6. Brygady Wileńskiej dowodzony przez Lamparta i będzie teraz jeszcze dla Inki.
Myślę, panie Bogdanie, że ten pomnik nie kończy, ponieważ pan Bogdan z małżonką zebrali już pewne relacje, zajrzeli do archiwum parafialnego, tam porobili zdjęcia w archiwum i to są rzeczy bardzo cenne dla nas. Wykonali kawał dobrej roboty już w tej chwili dla Instytutu Pamięci Narodowej. Jesteśmy bardzo za to wdzięczni.
No nie ma za co.
Dziękujemy serdecznie.
Dziękujemy również.
Z panem Bogiem. Odbieramy kolejny telefon. Prosimy bardzo. Halo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica.
Teraz i zawsze.
Ojciec Piotr?
Tak, owszem.
Kłania się Prodek Tomaszewicz z Florydy.
A, witamy serdecznie.
Ojcze, bo mam pytanie odnośnie, bo tatuś właśnie majora Łupaszkę, nie to, że przechowywał, ale oni przychodzili na jedzenie i spali u tatusia. To się nazywa miejscowość Dobrze i Tak na Wieleńszczyźnie. I chciałem tym panom zadać jedno pytanie, gdzie można by było poszukać informacji na ten temat.
Ukazały się wspomnienia partyzantów żołnierza majora Łupaszki.
Ja nie widziałam, że jestem na antenie. Witam serdecznie ojca
Od razu jesteśmy na antenie, panie
Leopoldzie. Witam panów, którzy jesteście z IPN-u i pana, który gra na gitarze. Serdecznie was pozdrawiam. Nazywam się Leopold Tomaszewicz. Dzwonię z Florydy. Więc mój tatuś, Leon Tomaszewicz, mieszkał w miejscowości Dobrze i tak, niedaleko Nowej Wilejki. I major Łupaszka ze swoim wojskiem, jeżeli był w tym regionie, więc przychodził na posiłki i zarazem na odpoczynek do tatusia. I to znaczy i mamy. I właśnie mam dwie siostry, które są bliźniaczkami, które jeszcze żyją. I właśnie major Łupaszka nosił je jeszcze, jak były malutkimi dzieciaczkami na rękach. I no w każdym bądź razie wiele razy tatuś mówił na temat majora Łupaszki, z tym, że to był taki temat tabu, nie można było za dużo mówić. Więc przyjeżdżała pani z Wrocławia jeszcze w 89 roku, żeby rozmawiać z tatą, no ale tato umarł, więc jak byłem w 90 roku jak byłem, więc ta pani przyjechała, ale tatuś już nie żył i mówi: Boże, Boże, co się stało? Teraz miał tyle ciekawych rzeczy, które zabrał ze sobą do grobu. Czy mógłbym jeszcze prosić panów o jakiś kontakt ewentualnie, w jakich książkach można szukać właśnie co niektórych wiadomości? Serdecznie was, kochani, pozdrawiam.
Dziękujemy serdecznie, z Bogiem.
Dziękuję. Raz jeszcze wspomnę, że ukazały się dość liczne wspomnienia żołnierzy majora Łupaszki, czy chociażby Toniego Rymszy, Maxa, czy Henryka Sobolewskiego, Sobola, czy wielu innych jego żołnierzy. Warto do nich zajrzeć, może akurat fragment dotyczący pana biografii tam znajdzie się. Natomiast kompleksowego opracowania dziejów działań partyzanckich na Wileńszczyźnie, siatki terenowej, niestety nie ma i w najbliższym czasie najprawdopodobniej nie powstanie z bardzo praktycznego powodu. Brakuje historyków, którzy by się tym dokładnie zajęli, brakuje dostępu do materiałów NKWD, brakuje podstawowej wiedzy, osoby, które tą wiedzę posiadały, tak jak pański ojciec już zmarły i nie mogą jej przekazać dalej, relacje są już niemożliwe do uzyskania, jedynie pozostałe dokumenty, te znajdują się w archiwach z reguły rosyjskich i praktycznie są niedostępne, także nie liczyłbym na jakieś kompleksowe opracowanie, ale radziłbym zajrzeć właśnie do wspomnień żołnierzy majora,
które ukazały się między innymi w takich zeszytach. One, Piotrze, już teraz chyba nie są wydawane w Jano, prawda?
Już nie.
Ale bardzo dużo tych biuletynów, zeszytów.
Ale ukazuje się pamiętnik wileński. Środowiska wileńskie są bardzo aktywne. Wydawały przynajmniej 3 periodyki ukazujące się z różną częstotliwością, ale niejednokrotnie miesięczniki. Czy w Łodzi, czy w Gdańsku, czy teraz ostatnio pan Leszek Malinowski w Bydgoszczy wydaje pamiętnik wileński.
I mamy kolejny telefon, prosimy bardzo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Tam ojca i szanownych gości, mówi Elżbieta z Gdyni. Mam taką sprawę, która mi leży bardzo na sercu. Na pewno panom znana jest książka pod tytułem Dzieje Brus i okolicy. Jest to praca zbiorowa pod redakcją Józefa Bożyszkowskiego. Współautorem tej książki jest niedoszły prezydent z zasadami. I tam właśnie w tej książce pisze się, że wileński oddział AK majora Łupaszki, który znalazł schronienie w Borach Tucholskich, nazywa się reakcyjną bandą Łupaszki, która to banda terroryzowała ludność i dokonywała grabieży. Jeszcze właśnie ten niedoszły pan prezydent w 1992 roku na drugim kongresie kaszubskim wygłosił przemówienie, w którym przedstawił program pełnej autonomii Kaszub, które winno posiadać nie tylko rząd własny, ale i własne wojsko oraz własny pieniądz. Ja chciałam się zapytać, jestem córką, mój tatuś był działaczem Gryfa Pomorskiego, był również więźniem obozu Stutthofu, zmarł 1,5 roku temu. I kiedy tatusiowi właśnie opowiedziałam, jak Gryf Pomorski i właśnie majora Łupaszkę nazwano bandytą, mój tatuś po prostu się rozpłakał. I chciałabym usłyszeć coś na ten temat od panów. Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Pani Elżbieto, ja znam tę książkę. My ją znamy w oddziale gdańskim Instytutu. Jesteśmy w tej sprawie zdumieni postawą profesora Józefa Borzyszkowskiego, który robi wrażenie, jakby w ogóle nie przyjmował do wiadomości, że po wojnie istniała druga konspiracja niepodległościowa. Nie wiem, czy to jest jakieś zaniedbanie, czy niechlujstwo ze strony redaktora tego tomu, czy też działanie świadome, ale ta pierwsza część właśnie tej monografii Dzieje Brus i okolicy jest nie do przyjęcia po prostu. Sposób, w jaki nazywa się tych żołnierzy drugiej konspiracji niepodległościowej w wolnej Polsce, to nie jest kwestia jakichś tam poglądów, bo mnie się zdaje tak czy siak. To jest po prostu niedopuszczalne. Ale pan Borzyszkowski nie jest jakimś specjalnym wyjątkiem. Niedawno Gazeta Wyborcza opublikowała 6 tomików, które nazwała Historią Polski. Tytuł tego to są dekady. I w pierwszej części, która dotyczy okresu 44-54, jest strona, jest zdjęcie żołnierzy majora, a jakże, ale ku mojemu zdumieniu w podpisie znowu używa się słów niedopuszczalnych, bo tam jest mowa o zabiciu, jest mowa o napadach. To są rzeczy niedopuszczalne. Jeśli chodzi o kontakty majora Łupaszki, jego żołnierzy z Pomorzanami, to myśmy przeżyli bardzo ciekawe doświadczenie, wstrząsające, wzruszające. Otóż kiedyś pojechaliśmy na taką wieś oddaloną od centrum, gdzieś nad Brdą, i spotkaliśmy się z panem Ryszardem Kapłonowskim. Myśmy znaleźli jego list do Bieruta z prośbą, by uwolnił z więzienia jego mamę. Rysio Kapłonowski, piszący ten list, miał lat 9. Prosi o uwolnienie mamusi, która została skazana na 15 lat więzienia, ponieważ 3 razy przygotowała kolację dla patrolu majora Łupaszki. 15 lat więzienia Gertruda Kapłonowska za to dostała. Rysio nie ma ojca, matka w więzieniu. I kaligrafuje list do obywatela prezydenta, dyktowany prawdopodobnie przez dziadka, bardzo chorego już wówczas człowieka. Obywatelu prezydencie, i tam składa obietnicę, tylko prosi, żeby uwolnił jego mamusię. Byliśmy bardzo wzruszeni tym listem i pojechaliśmy na tę wieś. Pan Ryszard Kapłonowski ma dzisiaj już lat ponad 60. Położyliśmy kserokopię tego listu na stole. Był tak wzruszony, że przez chwilę pożałowałem, że nie przygotowaliśmy go do tego spotkania. Był z nami dziennikarz Radia Gdańsk, który postawił mu takie nieco prowokujące pytanie. Proszę pana, panie Ryszardzie, pana mama była w więzieniu, pan cierpiał jako dziecko. Czy pan nie ma żalu do tych żołnierzy? Przecież oni przyszli gdzieś z daleka, gdzieś z Wileńszczyzny. Przecież to byli obcy ludzie. Z ich powodu pana rodzina cierpiała. On popatrzył na tego dziennikarza, zdumiony, przez chwilę nic nie mówił, a potem powiedział tak. Obcy? Nie, panie, to nie byli obcy. Wie pan, oni mieli tutaj po lewej stronie, na kieszonkach mundurów, oni mieli Matkę Boską. Nie, to nie byli obcy, to byli nasi. Tak mu odpowiedział. To była cała odpowiedź. Mnóstwo ludzi na Pomorzu współpracowało z majorem Łupaszką, z jego szwadronami. Ogromne materiały na ten temat archiwalne i wielkie ludzkie tragedie. Te materiały jeszcze nie do końca przepatrzone. Trzeba będzie to zrobić.
Jest kolejny telefon, prosimy bardzo. Halo?
Szczęść Boże, Edward ze Śląska.
Witamy pana.
Ja odnośnie a Pawła Jesienicy. Otóż wyszła książka Czerwona Msza. I ta Czerwona Msza została przez moją bliską osobę pokazana wnukowi człowieka, który pracował w wywiadzie, w AK. I powiedział w ten sposób. Ojciec powiedział wtedy, syn tamtego pracownika AK, AK-owca, że na Jasienicy był wyrok śmierci. I ten wnuk przeczytał tą czerwoną mszę i powiedział w ten sposób. Tu wszystko się zgadza, za wyjątkiem tej sprawy Jasienicy. Syn tamtego AK-owca, który był w wywiadzie, powiedział, że był wstrząśnięty i zdenerwowany, właściwie mówiąc, tą informacją o Jasienicy, że jest tak jak jest, co robi w tej chwili w Polsce i o tym, że był na nim, na niego wyrok. To tylko tyle.
Ja może skomentuję od razu. Nie wiem, jakie dokumenty czy jakie informacje posiadał tamta osoba, natomiast badając jakiś czas, kilkanaście lat historii wileńskiej partyzantki, zaglądając do dokumentów, które dzisiaj się znajdują między innymi w zasobach IPN-u, ja i moi koledzy raz jeszcze możemy powiedzieć, że absolutnie nic nie wskazuje na to, aby Paweł Jasienica w jakikolwiek sposób podjął współpracę z władzą komunistyczną w formie tajnego współpracownika czy osoby, która donosiłaby na innych współtowarzyszy walki. Owszem, publikował, kolaborował z władzą, wydając książki historyczne, ale w jaki sposób je, tą władzę uwiarygodniając, ale raz jeszcze odpowiem, że nie ma żadnych dokumentów ani żadnych śladów wskazujących na to. Natomiast istnieje bardzo długa historia czarnej propagandy związanej z majorem Łupaszką i jego ludźmi. To major Łupaszko jest kolaborantem z Niemcami, ten, który prawie że ginie w bitwach z Niemcami, ten, który walczy i przelewa krew, jest współpracownikiem gestapo. Jego ludzie to albo zdrajcy, albo agenci, którzy za duże pieniądze walczą, tak to określano przez dłuższy czas w propagandzie, do dzisiaj to funkcjonuje, to ludzie, których już kiedy nie można było w żaden inny sposób opluć, mówiono, tak naprawdę to wy się nimi nie przyjmujcie, bo to nasi współpracownicy. W tej chwili niedawno odkryliśmy sprawę jednej z łączniczek, sanitariuszek w brygadzie, w trzeciej wileńskiej brygadzie kapitana Gracjana Fruga-Szczerbca, którą kiedy już nie można było złamać w inny sposób, a cały czas starała się integrować środowisko akowskie, starała się utrzymywać pamięć, wiedzę o tych wydarzeniach historycznych, postarano się w jej środowisku wprowadzić informację, że współpracuje z Urzędem Bezpieczeństwa. Informacja, która jest niesprawdzalna. I ta informacja prawie że ją zabiła. Rzeczywiście spora część środowiska się od niej odsunęła, bo nawet jeżeli nie uwierzyła, to na wszelki wypadek starała się zbyt dużo z nią nie współpracować, nie przebywać. Tak więc sądzę, że jest to jedna z pozostałości tej czarnej legendy, która możliwe, że przeniknęła też i do środowisk akowskich, które starały się, nie były w stanie oddzielić ziarna od plew.
Jest kolejny telefon, prosimy bardzo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, Maria, zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Elżbieta z Austrii dzwoni. Ja mam takie pytanie w sprawie majora Zygmunta Łupaszki, znaczy żelaza. Poznałam tu młodą kobietę, Austriaczkę, która przyszła tutaj do mnie, oglądaliśmy zdjęcia i ona tak z takim smutkiem powiedziała, że ona nic nie wie o swojej przeszłości, o swoich przodkach, bo jej matka jako dziewczynka, jako dziecko była przywieziona z Polski i tylko jedno wiedziała, że nazywa się Szyndzielarz. Nic więcej. Po jakimś czasie oglądałam na Polonii film właśnie o majorze Łupaszko. I tak zaczęłam kojarzyć. Tam też było nadmienione, że miał on córkę. Czy to mnie tak nurtuje? Czy to jest możliwe, że to mogłaby być wnuczka jego? Ta Brygita, którą poznałam tu, nic nie wie o swojej przeszłości, o swoich przodkach, tylko to, że matka jako dziewczynka była przywieziona, sama jedna i nazwisko Szyndzielosz.
No, przede wszystkim trzeba powiedzieć, że nazwisko Szyndzielosz, a w śląskiej wersji Szyndzielosz, jest na Śląsku popularne i korzenie rodowe majora Łupaszki na pewno są na Śląsku. Zresztą mieliśmy kilka telefonów ze Śląska, to chciałbym jeszcze zwrócić uwagę, że wybitny żołnierz majora Łupaszki, Zdzisław Badocha, pseudonim Żelazny, był synem osadnika wojskowego na Kresach, ale rodzina pochodziła z Sosnowca. Więc te śląskie korzenie warte są też odnotowania. Major Łupaszko miał córkę Barbarę. Barbara żyje. Mieszka w tej chwili w Olsztynie. No, jej życie było bardzo trudne, bo być córką majora Łupaszki w czasach PRL-u, no, nie trzeba chyba tutaj dużo tłumaczyć, co to dla niej znaczyło. Także myślę, że ze względu na to, że to nazwisko Szyndzielosz jest na Śląsku znane, popularne, to jest możliwa taka zbieżność, natomiast nie ma takiej możliwości, by była to córka majora Łupaszki. Jak powiedziałem, pani Barbara mieszkała zawsze w Polsce po wojnie, teraz mieszka w Olsztynie.
Prosimy bardzo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Tomasz Kościerzyna. Ja chciałem zapytać w sprawie kapitana Olesikowskiego, pseudonim Raz. Czy może panowie mogliby tą postać przybliżyć? No, szczególnie mi chodzi tutaj o operację Wiedeńską Krew. Bo tutaj na Kaszubach u nas, no, wydaje mi się, ta operacja nie jest zbyt znana i ta osoba też jest zapomniana. Czy panowie wiedzą coś na ten temat?
Drogi panie, nie chcielibyśmy tu występować jako eksperci w odniesieniu do konspiracji pomorskiej, natomiast polecamy państwu z pełnym przekonaniem najnowszą monografię, właściwie pierwsza taka chyba pełna monografia dotycząca polskiego państwa podziemnego na Pomorzu, napisana przez pana doktora habilitowanego Andrzeja Gąsiorowskiego, doktora habilitowanego Bogdana Chrzanowskiego i
Krzysztofa Sztajera.
I Krzysztofa Sztajera.
Polskie państwo podziemne
Polskie
na Pomorzu.
Polskie państwo podziemne na Pomorzu. Bogato udokumentowany tom. Na końcu tego tomu kilkusetstronicowego znajdzie pan bardzo ciekawy też taki słownik biograficzny, w którym jest kilkadziesiąt biografii konspiratorów z Pomorza. Ale skoro o tym mówimy, to chciałbym zwrócić uwagę. Ja robiłem taką analizę tego słowniczka. 3/4 tych ludzi było po wojnie prześladowanych na różne sposoby przez UB. Byli żołnierze tajnej organizacji Gryf Pomorski, byli żołnierze oddziału partyzanckiego Braci Kulasów. Zresztą tych formacji partyzanckich na Pomorzu było bardzo dużo, tam wielkie wpływy miała Narodowa Demokracja. Byli represjonowani za to, że w czasie wojny w ekstremalnych warunkach, bo przecież to był teren Reichu, teren państwa niemieckiego w czasie okupacji, prowadzili walkę o Polskę. Serdecznie panu tę książkę polecam.
Prosimy bardzo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Włodzimierz z Wrocławia. Chciałem powiedzieć, że miałem okazję poznać wdowę po majorze Olechnowiczu i być świadkiem ostatnich lat jej życia, jak również poznać Krzycha. Nie wiem, czy pana z IPN-u moje świadectwo by zainteresowało.
Tak, oczywiście, to nawet bardzo. Co prawda kontakt z panem Krzysztofem Olechnowiczem jakiś spontaniczny posiadamy, bo
on miał dwóch synów.
Tak jest, Krzysztofa i Józefa.
To ma pan kontakt.
Tak, oni mieszkają w Stanach Zjednoczonych, więc kontakt jest dość utrudniony, ale z przyjemnością, jeżeli będzie taka możliwość, też z panem się skontaktuję.
A jakby pan się chciał ze mną skontaktować?
Właśnie, czy ojciec mógłby tutaj w jakiś sposób
Mogę zapisać numer telefonu do pana, dobrze?
Już teraz?
Tak, to, ale tak. Znaczy ja zapiszę, ale pan się skontaktuje kiedy indziej.
Proszę, dobrze, dobrze. To podaję numer do siebie. Tak. 071.
Czy pan życzy sobie, żeby na antenie podać ten numer?
Proszę, nie, nie.
Może nie, dobrze, to poza anteną. Dobrze, chwileczkę muzyki. Prosimy Radio Maria.
Halo?
Proszę bardzo.
Niech będzie pochwalony... Halo?
Tak, słucham.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Ojcze? Halo? Tak,
cały czas słuchamy pana.
Ojcze, mam takie pytanie do ojca. Próbowałem się z ojcem dyrektorem skontaktować...
Ale proszę pana, teraz jest inna audycja. Dzięki serdeczne. Proszę bardzo, słuchamy Radio Maria.
Będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Dziewica.
Teraz i zawsze.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Jestem Antoni z Podlasia, najmłodszy winowiec. Tak mi trudno było się dodzwonić. Tak mi zależy, żeby skontaktować się tutaj z panami z tego programu.
Tak, panowie słuchają. Jesteśmy na antenie.
Jesteśmy?
Tak, tak, tak.
Antoni z Podlasia, win. Byłem u Młota i Korwina, mając lat 13. No i później ja chciałem tylko podać przyczyny. Przyczyny, kiedy mój ojciec znalazł się w tej akcji, w tym otoczeniu, ukrywając się w okresie powyzwoleńczym, jako członek Armii Krajowej, był przeznaczony ze specjalnej listy na wywiezienie wiadomo gdzie, na wschód. I wtedy to prześladowanie spowodowało, że ojciec udał się do lasu ponownie, jak w okresie pierwszej okupacji, tak i w drugiej. I wtedy powstała ta klęska rodzinna. Zniszczono nam NKWD z ubowcami całe środowisko rodzinne, budynki. Do dzisiaj nie mam za to żadnych odszkodowań i nawet się tego nie spodziewam, ponieważ jest nowa władza i na Rzeczpospolitej czwartej nie chciałbym tego wymuszać, ale czuję się strasznie pokrzywdzony, ponieważ mam tylko 500 kilkadziesiąt złotych emerytury, a już mam 70 kilka lat. Więc do kompatanstwa, bo będąc w lesie, właśnie ojciec mnie wciągnął do oddziału wind Młota, który z łupaszką współpracował. Ja mam duży materiał, ale ja chciałem, jeżeli możliwe, to później skontaktować się poza programem, żeby podać jakieś dane szersze w sprawie takich dużych materiałów, które ja posiadam na ten temat, ale strasznie mi ciężko, ponieważ mam kontakty z Radiem Maria i z telewizją Trwam. Ojca Tadeusza bardzo uwielbiam i was, kochani, was, współbracia. Bo jestem właśnie radiowcem i służyłem w Wojsku Polskim w Toruniu i Grudziądzu w Łączności, w lotnictwie. I z tego tytułu mam taką, nie tylko z tego tytułu, ale też i z poglądów swoich. Wtedy miałem 13 lat, jeżeli już się znalazłem w lesie, ponieważ matki mi zamordowały NKWD-ści i ubowcy. Więc najmłodszy członek oddziału leśnego. Nie wiem, czy mnie słychać.
Tak, tak, doskonale. Ja może zaproponuję panu kontakt z naszymi historykami, którzy tymi dziejami Podlasia się bardzo interesują, piszą pozycje książkowe na ten temat. Niedługo powstanie kolejna. Podam może telefon. To jest kierunkowy do Warszawy 022 530 86 45. Ten telefon też można znaleźć na stronach internetowych IPN-u, a mówię tutaj oczywiście o panu Kazimierzu Krajewskim między innymi, o panu Tomaszu Łabuszewskim, o panu Jerzym Kułaku, którzy tymi dziejami się bardzo interesują, także na pewno z przyjemnością by z panem porozmawiali i cenne informacje uzyskali.
Jest kolejny rozmówca, prosimy bardzo.
Halo, halo.
Tak, słuchamy. Bardzo proszę.
Halo? Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Mówi Teresa z Sopotu. Witam serdecznie ojca Jacka. Witam
teraz ojca
pana Piotra
Szubarczyka,
pana doktora Piotra Niwińskiego i pana Andrzeja Kołakowskiego. Serdecznie dziękuję za wspaniałe wypowiedzi, które już kiedyś słyszałam w Instytucie Pamięci Narodowej w Gdańsku, ale chciałabym pewne rzeczy uzupełnić, o ile to możliwe. Halo?
Tak, tak, prosimy.
Więc jeżeli chodzi o zemstę za upaszkę, więc ze strony aparatu bezpieczeństwa była to zemsta za działalność oczywiście Zygmunta Szendzielarza i jego oddziału, który mocno dawał się we znaki nowej władzy oczywiście, władzy PRL-u, żeby osiągnąć propagowany sukces swój. Zamordowano niewinną dziewczynę, która niosła również pomoc rannym ubekom. I taka wielka tragedia dla Polaków, bo to byli Polacy oprawcy, to dramat naszego narodu. Stąd również nasuwa się Jałta tutaj. Ponadto sprawa taka uzupełniająca, że w Gdańsku znajduje się na nekropolii garnizonowej symboliczny grób Inki, Danki Siedzikównej, jak również pana Feliksa Selmanowicza Zagończyka. I tam bardzo często chodzimy na ten symboliczny grób. Jestem z Armii Krajowej, z Szarych Szeregów i świętujemy. Staramy się przybliżyć to również młodzieży naszej. Wydaje mi się, że najistotniejszą sprawą to w chwili obecnej jest przekazywanie młodzieży, podstawa, patriotyzm. Patriotyzm, który jest niezbędny w poczuciu godności i który umożliwia pełen rozwój człowieczeństwa. Również strzec należy wolności, suwerenności kraju, bo to jest istotą. I jako ostatnią taką sprawę, która jest podstawową naszego życia, życia w ojczyźnie, to jest Bóg, honor, ojczyzna. Obca nam przemoc nigdy nie wydarła i jej nie wydrze. Z tym dziękuję serdecznie i kończę. Z Panem Bogiem.
Z Panem Bogiem.
Ojcze, drodzy słuchacze, chciałem powiedzieć, że pani Teresa Urbanowa jest wielce zasłużoną animatorką spotkań patriotycznych, różnych inicjatyw bardzo ważnych. Pani Tereso, bardzo się cieszymy z pani telefonu. Z tego miejsca serdecznie panią pozdrawiamy. Pani Teresa przygotowuje w kościele świętego Michała w w Sopocie tablicę upamiętniającą kobiety i dziewczęta polskie, które oddały swoje życie zarówno w okresie faszystowskim, jak i komunistycznym. Można więc powiedzieć, że ta tablica poświęcona głównie Polkom z wojskowej służby kobiet, ale także z innych formacji, ta tablica będzie także pośrednio tablicą Danki Siedzikówny Inki. Pani Teresa Urbanowa bardzo wspiera nasze działania Instytutu Pamięci Narodowej i gdybyśmy mieli więcej takich osób współdziałających, moglibyśmy na pewno wiele więcej zrobić na tej niwie edukacyjnej. A odnośnie tego, co pani powiedziała, ten wątek rzeczywiście pominęliśmy. Mamy w archiwum zachowane zeznanie byłego milicjanta, nieżyjącego już, Mieczysława Mazura, które mimo, że cała sprawa Inki była spreparowana i wszystkie zeznania były jak gdyby z góry przez UB ustalone, to ten milicjant miał odwagę powiedzieć wtedy, w sierpniu 1946 roku, że w czasie starcia z patrolem Łupaszki zauważyłem kobietę, która podała mi bandaż, gdy odjeżdżali. On był ranny i on pozostawił to świadectwo. Ta druga strona pozostawiła świadectwo tego, że Danka była sanitariuszką nie tylko dla swoich przyjaciół, ale była tak uczona, że trzeba pomóc każdemu rannemu.
Jest najdziwniejsza, bo przyszła do nas z grzechotem sam, bo nie wołana, a przyszła pierwsza, gdy ulicami szedł wielki bal. Szła z nami wszędzie, przez dni gorące, gdy trotuary spływały krwią, przez dni szalone, gwieździste noce, była piosenka uśmiechem, łzą. Moja mała dziewczynko Zaka, przyznasz chyba, że to wielka była gra. Takie różne były końce naszych dróg i nie wierzę, bym cię znowu ujrzeć mógł. Choć na dworze była jesień, u mnie wiosna i bez trwogi, że dookoła płonął świat. Tak na wskroś cię przecież wtedy chciałem poznać. Moja mała dziewczynko Saka.
Prosimy, Radio Maria.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Pozdrawiam miłych gości ojca Piotra. Ja szperając w swoich dokumentach, mam ich troszkę dużo, znalazłem taką piosenkę. Oczywiście jej nie będę śpiewał, bo głosu nie mam. Natomiast to jest piosenka z 1954 roku Mariana Hemara. Nie wiem, czy państwo znacie tę pieśń.
Na 10. rocznicę powstania.
To jest właśnie pieśń, gdzie pokazane jest właściwie całe powstanie warszawskie. Ja może tak szybciutko, prawda, przeczytam, dobrze? Jeżeli można. Można?
Czy panom znana jest ta pieśń?
Tak, jest to słynny
naród
wiersz.
Naród warszawski się uporwał do boju, tak?
Tak, w 1954 roku po raz pierwszy komuniści pozwolili na obchody rocznicy Powstania Warszawskiego. Marian Hemar napisał wiersz taki ironiczny i gorzki bardzo, w którym mówi o psu bratach, takiego tam słowa użył, którzy pchają się na groby powstańców ze swoimi kwiatami, a przedtem ich mordowali. Wie pan, Powstanie Warszawskie, pamięć Powstania Warszawskiego to była prawdziwa tragedia.
Jasne.
Nie wiem, czy pan słyszał o tym, ale jeden z pierwszych po wojnie strajków w Polsce, to dokumentował m.in. nasz kolega Łukasz Kamiński, jeden z pierwszych strajków odbył się na Żoliborzu 1 sierpnia 1945 roku. W pierwszą rocznicę wybuchu powstania robotnicy z Żoliborza rzucili pracę, powiedzieli nie, tego dnia nie pracujemy i poszli na groby powstańców. A potem były całe lata ohydnej, takiej czarnej propagandy. Przeciwstawiano zwykłych żołnierzy powstania, przywódcom powstania, ale po cichu w ogóle chciano zabić pamięć powstania, no bo zabijano także legendę Armii Krajowej. I ten wiersz, o którym pan mówi, jest bardzo znamienny. Może pan ze dwie zwrotki nam zacytuje z tego wiersza.
No dobrze. Gdy naród warszawski się porwał do boju, gdy z bronią powstali cywile, gdzie ty byłeś wtedy, sowiecki geroju, Zawisłą opodal omilę. O cześć wam, radzieccy kamraci, o cześć, towarzysze przytomni, za pomoc w powstaniu niech Bóg wam zapłaci, a Polska wam jej nie zapomni. No nie wiem, czy dalej tak.
Dziękujemy, panie Wojciechu.
Ja jeszcze mam taką propozycję. Ojcze Piotrze, no i państwo, mam taką propozycję. W związku z powyższym, że jak państwo, to znaczy ojciec Piotr wie, a państwo na pewno się teraz dowiedzą, w Lubaczowie jest Narodowy Polski Festiwal, ale jest to festiwal tematyczny i co roku przedstawiamy cząstkę historii narodu polskiego. I teraz słuchając, prawda, tej audycji, ja tak myślę sobie, może byśmy na następny rok zrobili o Powstaniu Warszawskim.
No niech pan myśli i stara się. Panie Wojciechu, dziękujemy serdecznie. Jest kolejny telefon, prosimy bardzo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Mówi Benjamin z Gdyni. Ja mam pytanie takie. Dlaczego tak mało mówi się o gryfie pomorskim? To jest jedna sprawa. Druga sprawa jest taka. W 1935 roku w pobliżu Kościerzyny, tutaj dookoła, powstała grupa, to była polskojęzyczna grupa piątej kolumny, która składała się z tych członków NKWD i tej SS. I tak, ta grupa, potem jak zaczęli się Rosjanie zbliżać do Pomorza, to ona się połączyła, ta grupa gestaposko właściwie, ona się połączyła z NKWD i dowodził tą grupą niejaki towarzysz Bolesław Bierut, który potem wyparował jako prezydent Polski.
Tak, proszę pana, to inny temat jest zupełnie.
Niektóre fragmenty życiorysu Bolesława Bieruta rzeczywiście są dość tajemnicze, chociażby jego kariera, że tak powiem, w Mińsku w okresie okupacji, ale to są wszystko hipotezy niesprawdzone. Faktem jest jednak, że zaraz po wojnie wieś na Pomorzu w powiecie kościerskim przemianowano na Bolesławowo, na cześć Bieruta, i to Bolesławowo pozostało do dzisiaj. Oczywiście ta nazwa nie razi tak jak Bierutowice, których już nie ma na szczęście, ale mimo wszystko ja uważam, że jest to niestosowne, bo wszyscy wiedzą w tej miejscowości, w całym powiecie, ta miejscowość teraz zresztą należy do powiatu Starogard Gdański, że jest to ostatnia nazwa zachowana na cześć Bieruta, no i władze samorządowe powinny uczynić jakieś kroki, by coś z tym zrobić, bo to się nie godzi. Jeśli chodzi, proszę pana, o tajną organizację wojskową Gryf Pomorski, to rzeczywiście otacza ją aura tajemnicy większa niż inne organizacje niepodległościowe czasu wojny, co jest zrozumiałe, ponieważ ta organizacja działała na terenie Deutsches Reich, na terenie wcielonym do państwa niemieckiego i można powiedzieć, że ta konspiracja była dubeltowa, podwójna. Jeśli chodzi o upamiętnienie Gryfa, to ja bym panu polecił, nie wiem czy pan był w tym miejscu, w Szymbarku, w niewielkiej odległości od wieżycy, najwyższego wzniesienia Ojcze, na tej szerokości geograficznej między Atlantykiem a Uralem. Mamy w Polsce taki szczyt Wieżyca na Kaszubach i tam w Szymbarku jest takie centrum edukacji i promocji regionu na kilkunastu hektarach. Jest tam między innymi dom przywieziony z Sybiru, 14 tysięcy kilometrów, dom z XVIII wieku, w którym prawdopodobnie mieszkali polscy zesłańcy. Ale jest tam także wykonana rekonstrukcja Gryfa, słynnego bunkra Gryfa Pomorskiego, bunkra Ptasia Wola. Jest pomnik Gryfa Pomorskiego. To Centrum Edukacji i Promocji Regionu w Szymbarku powoli staje się takim edukacyjnym centrum także wiedzy o konspiracji na Pomorzu, tak jak mówiłem wcześniej, konspiracji, która odbywała się w ekstremalnie trudnych warunkach, konspiracji, której głównym bohaterem z perspektywy czasu to widzimy był wybitny kapelan Wojska Polskiego, bohater z wojny bolszewickiej, ksiądz pułkownik Józef Wrycza, jak wynika z dokumentów, niemal do samej śmierci inwigilowany przez UB, potem SB. To, że go nie zamordowali, to pewnie dlatego, że do księdza Wryczy ściągali ludzie z całego Pomorza, prosząc o radę. I ubecy po prostu trzymali cały czas księdza Wryczę pod obserwacją, żeby wiedzieć, kto go odwiedza, ponieważ ci ludzie ich interesowali.
Jest kolejny telefon, prosimy bardzo.
Czy ja już mogę?
Tak, proszę bardzo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Witam pięknie ojca, witam serdecznie panów. Chciałam zapytać, czy panowie coś wiecie na temat działań WiN-u po wojnie do roku 1947, do momentu ujawnienia się tak zwanego? Działał tam oddział, ja wiem o jednym oddziale. Działał tam oddział Akowski. No, było tam bardzo wiele osób. To było, ja nie wiem, czy ja powiedziałam, bo jestem taka trochę zdenerwowana, że to chodzi o Zamojskie w tej chwili. Czy panowie coś wiecie na temat właśnie działalności takiego oddziału w Zamojskim?
Przede wszystkim w 1947 roku komenda WiN-u nie ujawniła się, tylko została rozbita przez Urząd Bezpieczeństwa, a praktycznie wszyscy członkowie komendy zostali zamordowani. Natomiast ujawniła się w cudzysłowie tak zwana piąta komenda WiN-u w 1952 roku, prowokacja przez tenże Urząd Bezpieczeństwa założona. Jeżeli chodzi natomiast o oddziały, które podporządkowane były Zrzeszeniu Wolność i Niezawisłość, to było ich bardzo dużo. Na tamtym terytorium, no chociażby można wymienić oddział Zapory.
Ja bym polecał pani kontakt z naszymi kolegami z oddziału lubelskiego. W ogóle, ojcze, trzeba by chyba słuchaczom powiedzieć, że nasza strona internetowa IPN-owska, IPN, www.ipn.gov, przez vpisane.pl, że warto na tę stronę zaglądać i tam jednocześnie zobaczycie państwo kontakty. Jest mapa Polski, wystarczy kliknąć na oddział, w sumie jest 10 oddziałów IPN-u w Polsce. Jeśli macie państwo jakąś sprawę lokalną, o której my na przykład możemy nie mieć pojęcia, bo dotyczy jakiegoś powiatu właśnie w Lubelskim na przykład, czy w Rzeszowskim, to najlepiej się skontaktować i z naszymi kolegami z tego terenu, bo tu jest większa szansa, że oni będą o tym wiedzieli.
Prosimy bardzo.
Tak, chciałbym pozdrowić ojca Piotra oraz wszystkich zgromadzonych w studiu, a szczególnie pana Szubarczyka Piotra. I dziękuję za wszystko, co robicie, za odkrywanie prawdy.
A czy możemy wiedzieć, kto telefonuje?
Już, a ja mówiłam.
Ale to nie byliśmy na antenie jeszcze.
Nie byliśmy, tak? Wiktoria z Goręczyna.
Witamy panią.
No i bardzo dziękuję za wszystko, że możemy to usłyszeć właśnie przez Radio Maria i życzę, ja tylko chciałam właśnie te pozdrowienia podać i życzę, niech Was Bóg błogosławi, z Bogiem.
Serdecznie pozdrawiam Pani Wiktorio, bardzo się cieszę, że usłyszałem Pani głos. Dawnośmy się nie widzieli. Ja, ojcze, mieszkałem przez wiele lat na Kaszubach i to w takim bardzo trudnym dla mnie okresie. Poznałem tam wielu wspaniałych ludzi na Kaszubach, szczególnie właśnie w Gorączynie, w Ostrzycach, w Samoninie, w Kartuzach.
I kolejny telefon, prosimy bardzo.
Halo?
Tak.
Szczęść Boże, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica, mówi Tomasz z Warszawy. Z wielkim zainteresowaniem słucham tej audycji, bo zawsze było mi bliskie bohaterstwo Polaków w czasie i II wojny światowej, jak i po wojnie i właśnie ten dramat osób, które tak służyły ofiarnie ojczyźnie, musiał się kończyć tyloma morderstwami sądowymi. Zawsze to jakoś mocno przeżywam i muszę powiedzieć, że przeżywam to bardziej jakoś w aspekcie, powiedzmy, w płaszczyźnie refleksji jakiejś moralnej, ostrzej nawet niż te zbrodnie, które popełniali Niemcy na Polakach. No bo można przyjąć, że to była wojna, prawda, że oczywiście to, co w tej chwili mówię, to jest jakieś szalone uproszczenie. Ale to, że ci ludzie, którzy walczyli o Polskę tak ofiarnie i z takim wielkim oddaniem, musieli tak straszliwą przeżyć gehennę i taki straszliwy koniec. Inka jest postacią, można powiedzieć, wyjątkową, jest jakąś ikoną i bardzo dobrze się o niej mówi, że tu się szczególnie młodym ludziom przybliża tę postać. Natomiast moją intencją tego telefonu jest to, żeby po prostu jednocześnie podkreślić, że podobnie jak Inka, ginęło, nawet jeżeli nie śmiercią, to śmiercią cywilną, czy tracąc zdrowie, majątek, przyszłość, wszystko, rodzinę, całe tysiące innych młodych ludzi. I krótko, bo nie chcę zabierać dużo czasu w tej arcyciekawej audycji, chcę tylko powiedzieć, że kiedy chodziłem do szkoły powszechnej, podstawowej w Grodzisku Mazowieckim po wojnie, to były lata 46-52, w drugiej klasie, do której przyszedłem bodajże w 46 czy 7 roku, nie pamiętam, miałem wspaniałą wychowawczynię, panią Filemonowicz. To była młoda, piękna kobieta z takim, pamiętam, długim warkoczem. Bardzo się ją wszyscy lubili, wręcz powiem, kochali nawet, my dzieciaki. I któregoś dnia, nie zapomnę tej sceny, jak przychodzę do szkoły i któryś z kolegów krzyczy do mnie przez drugą stronę ulicy: słuchaj, zabrali panią. I potem już nigdy żeśmy jej nie widzieli. Ja się dowiedziałem potem, że to była osoba, która była łączniczką AK. I po 56 roku dowiedziałem się od osób dobrze poinformowanych, że ona po prostu, taka była oficjalna wersja, zmarła w więzieniu bodajże w 55 roku. No zmarła, no została jakoś zakatowana, prawda. Więc to tylko tyle, ja z tyle i wyłączam się, bo nie chcę zabierać zbyt wiele czasu. W każdym razie moją intencją było podkreślenie, że tu trzeba mówić również w kontekście tej ikony, jaką jest Inka, o setkach, tysiącach innych młodych ludzi, którzy mieli albo odebrane życie, albo życie po prostu złamane. Szczęść Boże!
Dziękujemy serdecznie, szczęść Boże!
Bardzo cenny głos, bardzo panu dziękujemy za ten głos. My nie mamy wątpliwości, że takich bohaterów jak Inka było więcej, ale nie można mówić naraz o wszystkich. My traktujemy Inkę jako wzór, ale powiedział pan bardzo ważną rzecz, że wielu młodych ludzi, jeśli nawet im nie odebrano życia, to zgotowano im śmierć taką cywilną. Jest, proszę pana, jest, drodzy słuchacze, zapomniane pokolenie. Pisano o pokoleniu Armii Krajowej, o ludziach urodzonych w latach 20. Ktoś ich tam nazwał pokoleniem Kolumbów. Nie powiem, nie przypomnę kto, bo nie lubię tego autora. ale jest, proszę Państwa, także pokolenie ludzi urodzonych w latach 30. Pokolenie niszczone po wojnie. My w tej chwili przygotowujemy we wszystkich oddziałach IPN-u taki atlas podziemia niepodległościowego i częścią tego atlasu jest konspiracja młodzieżowa, opór młodzieży polskiej po wojnie przeciwko systemowi sowieckiemu. Ja ojcu Piotrowi położyłem taką fotografię więzienną 16-letniego chłopca. To jest wielki temat na kilka audycji, nie tylko na jedną. Drodzy Państwo, tylko z materiałów ubeckich wynika, że prawie 1000 organizacji młodzieżowych, antysowieckich, antykomunistycznych działało w pierwszej dekadzie po wojnie. Zdekonspirowanych, ujawnionych przez UB. A ile było nieujawnionych? Być może to było 1500, 2000. Wiele tysięcy nastolatków polskich, powtarzam, nastolatków, 18, 17, 16, nawet młodszych, siedziało po więzieniach. Było przecież słynne więzienie w Jaworznie, tak zwane więzienie progresywne. Okrutna nazwa, biorąc pod uwagę, że młodzi ludzie byli tam deprawowani. Oni siedzieli także po więzieniach wojewódzkich, chociażby u nas w Gdańsku. My mamy na naszym terenie takich kombatantów, którzy jako 16-letni chłopcy czy dziewczęta trafili na 5, na 10 lat do więzienia. To się w głowie nie mieści, ale tak było. O tym zapomnianym pokoleniu ludzi urodzonych około 35 roku trzeba zacząć mówić. Ci ludzie mają nam jeszcze bardzo dużo do powiedzenia. Byli skazywani na wieloletnie więzienie za zniszczenie portretu Stalina czy Bieruta, za ulotkę antykomunistyczną. Pod różnymi pretekstami.
Jest kolejny telefon.
Jak jeden z nich powiedział, byli młodsi od swoich wyroków.
Prosimy bardzo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Dopiero w 57 roku życia człowiek zaczyna rozumieć, dlaczego, jak byłem małym chłopcem, pamiętam, to była zima, nawet nie wiedziałem, co to znaczy socjalnie, mocno napisałem na murze precz z PZPR. Przyszedłem do domu i powiedziałem to mojemu ojcu. To była noc, pamiętam. Mój ojciec pracował tak do dosyć późnych godzin. Daję ojcu słowo honoru. Mój tata w kalesonach, dosłownie w kalesonach i w łapciach wyleciał na ulicę, żeby zamazać ten napis. Nie powiedział mi dlaczego. Do dziś mój ojciec już nie żyje. Ale teraz się dowiedziałem właśnie, że było to więzienie dla takich nieletnich ludzi. Jedna sprawa. Druga sprawa, proszę ojca, jest taka, że uderza mnie jedna pewna taka ścisła zależność pomiędzy niemieckimi okupantami, których celem było zniewolenie, zniszczenie narodu polskiego i później z naszymi wyzwolicielami, w cudzysłowie, którzy mścili się na tych ludziach, którzy walczyli z Niemcami, czyli, że po prostu dopełniali dzieło niemieckiego okupanta. W pewnym sensie dopełniali. Tak jakby ktoś ukierunkował i Niemców, żeby działali tak, a nie inaczej, i później ukierunkował ten sam ktoś następnych naszych przyjaciół, którzy dalej mieli nas trzymać krótko i kierunkować w taki inny sposób. I teraz chcę nawiązać do ostatniej sprawy. Są w Polsce ludzie, na pewno Ojciec Święty, Świętej Pamięci też znał tą sprawę i na pewno kardynał Dziwi znał tą sprawę. Sprawę naszej genezy, naszej solidarności. Jacy ludzie zapoczątkowali to, czyja idea, skąd wyszła i tak dalej. A jednak ci ludzie są skazani na cywilną banicję. Dostali wyroki jakieś zaoczne i są po prostu unicestwiani. Podstawiani są jacyś lewi ludzie, nagradzani różnymi noblami i tworzy się w ten sposób znowu historia wokół Bieruta czy innych. Jest to sprawa bolesna, ale wydaje mi się, że ta sama siła w dalszym ciągu kierunkuje te działania mające na celu ogłupienie narodu, a przez to i dowolne działanie na tym narodzie.
Dziękujemy, panie Wacławie. Myślę, że ten lęk ojca pana, kiedy pan był nastoletnim chłopcem, był uzasadniony. Jeszcze raz do tego wracam, do tych drakońskich kar nakładanych na nasze dzieci, bo tak trzeba by to powiedzieć. Pamiętacie państwo, przed północą dzwoniła, rozmawiała z nami pani Helena Mikołajewska-Witkiewiczowa. Dwie panny wówczas mikołajewskie, u których Inka spędziła ostatnią noc przed aresztowaniem. Otóż obydwie dostały się później do więzienia. Pani Jadwiga Mikołajewska była bardzo przygnębiona tym więzieniem, załamana, była młodą kobietą, otrzymała, jeśli dobrze pamiętam, 5 czy 6 lat wyrok więzienia, bardzo przygnębiona. I powiedziała mi, w jakich okolicznościach z tego przygnębienia wyszła. Otóż siedziała w gdańskim więzieniu i któregoś dnia posadzono ją w karcerze za jakieś tam przewinienie. Karcer sąsiadował z łaźnią. W pewnym momencie ta przygnębiona młoda kobieta miała wrażenie, że coś jej się śni, że to jest jakaś nierzeczywistość. Usłyszała za ścianą w tej łaźni głosy dzieci. Tak mi powiedziała. Proszę pana, usłyszałam głosy dzieci. Co się okazało? Otóż do łaźni wbiegła grupa więzionych w gdańskim więzieniu nastolatków. Ona zdumiona zapukała w ścianę. Jeden z chłopców podszedł do tej ściany. Zadała mu pytanie, kim jesteście? A on się jej zameldował, ten chłopiec. Nazywam się Ryś, dowódca Orląt. Miał lat 15. Nazywał się Szkolnicki, z Gdyni. Już nie żyje. I wtedy pani Jadwiga powiedziała mi, wie pan, jak ja się zawstydziłam? Ja miałam 26 lat, a tutaj 15-letni chłopiec jest w więzieniu. Natychmiast przestałam się martwić swoim losem. Zawstydziłam się i już od tego dnia byłam spokojna. Takie były sytuacje.
Dobiega końca nasze spotkanie. Jesteśmy bardzo wdzięczni panom, że zechcieli aż do tej pory wytrwać, odpowiadając na telefony naszych słuchaczy.
Ojcze, jeszcze tak. Bardzo ważny komunikat na bardzo koniec. Proszę, tak. Nie możemy o tym zapomnieć, ponieważ bohaterką naszego spotkania jest Danka Siedzikówna Inka. Chciałbym wszystkich serdecznie zaprosić na uroczystości związane z 60. rocznicą jej śmierci. W Sopocie przy ulicy Armii Krajowej, przy kamieniu pamiątkowym, który został postawiony w parku imienia sanitariuszki Inki. Bardzo się z tego cieszymy. Jesteśmy bardzo wdzięczni radnym Sopotu i panu prezydentowi Sopotu, że tak dużo zrobili dla uczczenia pamięci Inki. 27 sierpnia, w przeddzień 60. rocznicy jej śmierci, o godzinie 20 spotykamy się przy tym kamieniu. To jest nieopodal pomnika Armii Krajowej. Jeden z najpiękniejszych pomników Armii Krajowej jest w Sopocie. Nie ma co do tego wątpliwości. O godzinie 20 będzie pół godziny capstrzyk, a później jest nocne śpiewanie, nocne czuwanie. Będzie przede wszystkim młodzież harcerska, ale my do młodzieży to właściwie zaliczamy wszystkich, bo czasami przychodzą do nas 80-letnie panie, 80-letni panowie, jeszcze starsi. Ja mam czasami wrażenie, jakby oni zachowali tę młodość do dzisiaj. Także zapraszamy młodzież w różnym wieku, że tak powiem, na to nocne spotkanie, na to nocne śpiewanie. A następnego dnia, wcześnie rano, wiem, że to będzie niedogodne dla wielu osób, ale o godzinie 6 rano, bo chcieliśmy, żeby to było w godzinie jej śmierci, w kościele świętego Jerzego w Sopocie, w kościele garnizonowym, na deptaku sopockim imienia bohaterów Monte Cassino. Ten kościół jest przy tym deptaku. Msza święta w intencji Inki i innych bohaterów drugiej konspiracji niepodległościowej. 27 i 28 sierpnia tego roku. Zapraszamy do udziału w tych uroczystościach i w tych spotkaniach.
Czy pan dr Piotr Niwiński jeszcze słówko?
Chciałem też przypomnieć o odsłonięciu pomnika Inki w Narewce oraz o innych uroczystościach, między innymi 13 sierpnia w Zakopanem zostanie odsłonięty pomnik kapitana Jana Kurasia Ognia. na takie pomniki czekają inni żołnierze wyklęci. Mam nadzieję, że niedługo powstaną.
Bardzo serdecznie dziękujemy za dzisiejsze spotkanie. Oczekujemy następnych spotkań. Myślę, że zapowiedziana audycja już dzisiaj przez pana Piotra Szubarczyka dojdzie do skutku pewnie jeszcze pod koniec sierpnia, żebyśmy o tych młodych ludziach mogli także na antenie Radia Maryja powiedzieć i podzielić się tym doświadczeniem. Dziękujemy serdecznie. Z Panem Bogiem.
Dziękujemy Ojcze za możliwość przedstawienia tego tematu w Radiu Maryja.
Nadzieje tchnęła, tak jak umiała, kryła się z nami we wnękach bram, w ciasnych uliczkach, w mrocznych kanałach, bo już się wielka kończyła gra. Kiedy się wszystko dla nas skończyło, kiedy ostatni zamilkł pęk, na barykadzie została miłość razem z tym sercem i żalem mym. Moja mała dziewczynko z Aka, przyznasz chyba, że to wielka była gra i tak różne były końce naszych dróg. Przecież ujrzeć ciebie już nie będę mógł. Dziś na dworze szara jesień, u mnie jesień i ta trwoga, choć dookoła spłonął świat, już mi ciebie nic nie wróci, nie przyniesie. Moja mała dziewczynko z Aka. Ciebie nic nie wróci, nie przyniesie.